Witamy Was serdecznie w 145. podcaście. Ja nazywam się Robert Fiałkowski, a ze mną dzisiaj tak dość nietypowo, bo jest Dawid Maron.
Siema, witam wszystkich.
I to tyle, jeśli chodzi o nasz dzisiejszy skład, ponieważ tak się składa, właśnie taki, tak się składa ze składem, że Piotrek jest w Warszawie, Szymon ma tam sprawy rodzinne, no i
tak zostało wyszło, się nas dwóch.
Tak, dokładnie. Zostaliśmy we dwóch na placu boju, no ale stwierdziliśmy, że tutaj twardo musimy się trzymać naszego cotygodniowego rytmu, więc jak zawsze musi być dla Was odcinek, dlatego zmierzymy się z tematami i też z obiecanym już w zeszłym tygodniu tematem wrażeń Dawida na temat Xbox One, więc
jeśli tak, już ktoś... słyszę te brawa teraz, gromkie piski i gwizdy i wszystko.
Dokładnie, jeśli liczyliście na to, że w podcaście pojawi się kiedyś opinia taka trochę na bardziej spokojnie, bo tak zawsze mówicie, że Szymon to nakręca nas wszystkich na Xboxa, no to dzisiaj Dawid będzie całkowicie tak niezależnie o tym opowiadał, więc
postaram myślę, się, dokładnie.
Tak, dokładnie, dlatego na pewno żadnego fanboystwa nie będzie, chociaż ja tam twardo stoję, że Szymon nie jest fanboyem, tylko czasem po prostu lubi sobie trochę przytrolować, niektórzy biorą to, co mówi, no, trochę za bardzo na serio.
Coś w tym jest.
To zanim sobie zaczniemy omawiać, co wydarzyło się w zeszłym tygodniu, to mamy dla Was informacje na temat drobnego gratisu w formie kodzika. Ów kodzik jest na EA Access, na Xbox One, na miesiąc abonamentu. Tym, którzy nie wiedzą, co to jest, no to jedna z niewielu fajnych rzeczy od EA, można powiedzieć, bo jest to usługa subskrypcyjna, w ramach której dzięki comiesięcznej opłacie dostajemy dostęp do pewnej wydzielonej biblioteki gier.
Tak, albo czasami można zagrać trochę wcześniej, coś wypróbować i dodatkowo też wyrwać jakieś tam rabaty na jakieś produkty.
Na przykład DLC-ki.
Tak, z tejże stajni, że tak powiem.
Dokładnie, oferta jest całkiem spora, to no, możecie sobie wyszukać w internetach. Kodzik jest na miesiąc, no i to tak działa, że dopóty płacimy, dopóty mamy dostęp do po prostu tych
dokładnie
gier.
Tak, do tej biblioteki, która jest na dysku albo jest tam dostępna w ogóle w ofercie całej.
Okej, i teraz żeby znaleźć kod, to jakoś tak wtorek, środa wrzucimy to na naszego Facebooka, specjalnie po to, aby też, po to, żebyście mieli szansę przesłuchać, a nie tylko osoba, która pierwsza po prostu ściągnie ten kod, wykorzystała, więc po prostu śledźcie to, co wrzucamy na naszego Face'a, pojawi się wpis, będzie to prosta rzecz, żadne tam jakieś konkursy bardziej skomplikowane, prosty kod, prosta zabawa. No i zawsze dokładnie prosimy ludzi, którzy losują takie rzeczy, żeby po prostu pisali, że wykorzystali, żeby zaoszczędzić czas innym. Tylko i wyłącznie taka zwykła życzliwość, ale wiem, dokładnie, że czasem z tym jest problem, więc z góry zachęcamy do tego. No i przejdźmy sobie już do dzisiejszych tematów. No i zaczniemy sobie od Sony. Tak jak zdarzało nam się chwalić, tak teraz trzeba chyba trochę się stuknąć w czoło. Ponieważ, jak się okazuje, kolejnym remasterem, jaki trafi na PlayStation 4, będzie God of War 3.
No, rewelacja w ogóle.
Tak, no rewelacja, dlatego że mówimy o tytule, mówimy nie o najnowszej części, bo jeszcze ten nieszczęsny Ascension się po drodze pojawił. Mówimy o grze, która... no, była jedną z ważniejszych tytułów PlayStation 3, myślę, że się zgodzimy tutaj.
Ale zdecydowanie,
no,
tak.
Która
tak.
jednak jest tak mocno osadzona w poprzedniej generacji, że no tutaj trudno oczekiwać, że to jest coś więcej niż odcinanie kuponów i po prostu no, chęć zmonetyzowania czegoś, co już zostało zrobione. Tym bardziej, że God of War ma pewną taką niechlubną tradycję, że zapoczątkował całą modę na remastery w poprzedniej generacji. Nie wiem, czy pamiętasz.
Pamiętam i nawet te wszystkie ograłem. I bardzo, bardzo się dobrze bawiłem w ogóle, tak notabene. Natomiast wracając jeszcze do God of War'a trójki, zastanawiam się, skąd taki dziwny krok, żeby nie powiedzieć, że głupi, bo God of War na PlayStation 3 naprawdę wygląda dobrze i ta gra naprawdę nie ma się czego wstydzić i działa naprawdę bardzo fajnie, loadingów tam nie uświadczymy, to też było dla mnie coś fantastycznego zawsze w God of War'ach, że tam się nigdy nic nie ładowało, tam nie było żadnych przerw, oprócz takich wiadomo, przerywników, cutscenek i tak dalej, natomiast tam nigdy nie uświadczył człowiek loadingów. Zastanawiam się, co oprócz tego, że będzie to w wyższej rozdzielczości i w 60 klatkach będzie miał ten God of War 3 na PlayStation 4 i przede wszystkim ile będzie kosztował, bo pewnie nie będzie kosztował mało, znając życie.
No to jest ten problem największy, myślę, tych remasterów. No ja ci powiem, jaka jest argumentacja Sony Santa Monica. Oni po prostu twierdzą, że jest spora grupa graczy, która przeszła do obozu Sony dopiero właśnie w tej generacji i nigdy nie grała w żadną część God of War'a i wypuszczenie trójki na PS4 to jest szansa dla nich, żeby mogli się z marką zaznajomić przed nadchodzącą kolejną częścią.
Okej, okay, ten argument jestem w stanie kupić.
Więc to jest ten taki na zasadzie, że to nie jest w ogóle gra dla fanów Sony i dla fanów God of War'a, dlatego że oni już doskonale to znają. No ja myślę, że tylko oni aż tak kategorycznie tego nie powiedzą, bo założę się, że chcą, wiesz, też tam części fanom, tych, którzy są tacy, wiesz, mega najarani na God of War'a, żeby oczywiście jeszcze raz wydali pieniądze na to samo. To jest jasna sprawa. Natomiast jakby to jest trochę męczące z PR-owego punktu widzenia, no bo wiesz, słyszymy, że God of War jest na PlayStation 4, to chcielibyśmy, nie wiem, zapowiedź nowej części. Gdybyśmy żyli w takim świecie, jaki był jeszcze na przykład, nie wiem, dwie generacje temu, w czasach PlayStation 2, to myślę, że twórcy zrobiliby coś takiego, że wydając nowego God of War'a na PS4, remaster trójki dorzuciliby gratis na płycie.
No, byłoby to wtedy wielce prawdopodobne.
Ja pamiętam, jak do Tekena piątki to wprawdzie nie były remastery, ale pierwsze trzy części były wrzucone na dysku. No, takie no, rzeczy to się działy, no i to nie było coś niesamowitego wtedy, tylko no fajny gest. A dzisiaj to jakbyśmy coś takiego dostali, to chyba by gracze po prostu, nie wiem...
Nie, no skakaliby, wiesz, z okien ze szczęścia, no.
Facebook by się zawiesił od lajków, rozumiesz, na profilu wydawcy. Mhm. No, a niestety dzisiaj no to no, taki luksus. Jeśli to będzie cena rzędu 69 zł, co nie wierzę, no to powiedziałbym okej. Okay. Jeśli to będzie taki, nie wiem, 179, tak jak The Last of Us Remastered, ta no cena sugerowana, no to...
To no, to wiesz, no to kupią tylko naprawdę ci, którzy, tak jak powiedziałeś, no ci, którzy nigdy God of War'a w rękach nie mieli i nie wiedzą, z czym to się je, i to jest jedyna dla nich szansa, bo jestem skłonny uwierzyć w to, że faktycznie pojawiają się ludzie nowi i po prostu napływają i zaczynają iść po ten rozum do głowy i przesiadają się z blaszanych puszek na faktycznie konsole i bawią się dobrze w salonie i wydaje mi się, że takich osób kilka będzie, natomiast rykoszetem na 100% trafi to w serca ludzi tych, którzy, wiesz, znają God of War'a, wiedzą, z czym to się je i po prostu kochają tą markę i po prostu gdzieś tam nie odpuszczą. Ja podobnie będę miał pewnie z Borderlands, z tych Handsome Collection, które wychodzi za chwileczkę i myślę, że może nie na premierze, ale to nie będzie daleka przyszłość i nie wytrzymam za długo i chciałbym mieć taką fajną paczkę gdzieś tam na półce i do tego sobie regularnie wracać. Myślę, że z God of War'em i z tym remasterem będzie podobnie, więc...
No tak, a tych kolekcji, jeśli ktoś chce mieć wszystkie wersje God of War'a, to no niestety pewnie już płacił 3-4 razy za to samo, no bo pamiętasz, jakie były te kolekcje? Były dwie kolekcje, no bo tam jeszcze te części z PSP były remasterowane.
Bardzo fajne zresztą. Duch Sparty, świetnie zrobiony. Bardzo mi się dobrze grało na PS3. To super, naprawdę polecam każdemu, kto jeszcze nie liznął, nie grał, to są must have'y, naprawdę.
No akurat ogrywałem to na PSP, tak jak było to jakby pierwotnie założone i już drugi raz za to samo po prostu płacić nie chciałem, ale no pamiętam, że się śmialiśmy kiedyś, że tych kolekcji, że jeszcze z Ascension będą robić te same konfiguracje, ale jakoś no, tak już mniej chętnie. Podejrzewam, że tak patrząc, jaka cisza jest wokół tej ostatniej części, że to był straszliwy niewypał.
Oni sami się zarżnęli, to po prostu to były takie typowe dożynki z tym Ascension, no i to nie wyszło, no niestety.
Jeszcze to się zbiegło wtedy przy tej wspaniałej podwyżce ceny, tak, i tak, dostaliśmy tak, za 279 zł taki tytuł.
No niestety i pamiętam, jak szybko też stopniało, bo w ciągu miesiąca to zleciało do 120 chyba czy 140 zł, więc tak naprawdę szybko się zweryfikował rynek tą cenę.
W ogóle taka mała dygresja, to jeśli ktoś teraz posiada jeszcze PS3, Xboxa 360 i chce jeszcze na tym sprzęcie grać, to naprawdę ceny gier lecą tak na łeb na szyję, na przykład jakieś rzeczy typu Gran Turismo 6, właśnie jakieś ostatnie części, nie wiem, The Last of Us, to wszystko jest do dostania za 40 do 60 zł na lajcie, także naprawdę przez to, że jest nowa generacja, to jeśli ktoś właśnie chce jeszcze ograć te tytuły, to zamiast kupować remastery, to naprawdę ceny tych gier na poprzednią generację są niesamowicie atrakcyjne. I to zarówno w cyfrze, bo jak patrzę na przykład teraz chyba była promocja na God of War'a, no to te kolekcje, które tam normalnie kosztowały jakieś 130-140 zł, to teraz między 40 a 60 zł normalnie do dostania. Także naprawdę bardzo atrakcyjne oferty są na to.
Tak, no ja uważam, że to jest naprawdę fajna marka i mi się naprawdę super grało. Nie pamiętam, żeby któraś z tych części, z tych kolekcji i tak dalej ogrywana na PS3 w jakiś sposób mnie odrzuciła albo była niefajna.
Ale Ascension jest... ostatecznie w ogóle nawet nie kupiłeś, prawda?
Tak, Ascension w ogóle nawet nie grałem tak w ogóle.
No,
tak,
no
tak,
i
tak w ogóle.
Tak przystąpiłeś, no podejrzewam.
Ale teraz... powiem ci, że do kolekcji, do Chain of Olympus i Duch Sparty wróciłem po trójce, nie sięgając w ogóle po czwórkę. Jakoś nie wiem, ta czwórka w ogóle mi jakoś tak, nie mam potrzeby na tą czwórkę i nigdy chyba to się nie wydarzy. Natomiast kolekcje są rewelacyjne w ogóle. Te pierwsza, druga część, te PSP-owe, co gadaliśmy, no to jest rewelacja.
No i tak jak już kiedyś mówiłem, to moim zdaniem te wszystkie części, które już wyszły, a w zasadzie bym powiedział może nawet inaczej, te pierwsze trzy części plus te dwie na PSP, to one już wyczerpały cały ten setting związany właśnie z mitologią grecką.
No to tak.
I moim zdaniem, jeśli teraz Sony chce jeszcze raz jakby powrócić do marki God of War, to po prostu no już przydałaby się inna mitologia zupełnie. Ewentualnie z jakimś takim, wiesz, flashbackiem, nie wiem, retrospekcją, jakimś puszczeniem oka do fanów i jakimś nawiązaniem, że te uniwersa jakoś się łączą, prawda?
No.
No i to byłaby super sprawa, myślę. Bo wyobraź sobie takiego God of War'a w klimatach Darksidersowych na przykład trochę, nie?
No to wiesz, to masz w sumie Dante Inferno trochę taki jest.
Mhm.
I Dante Inferno jest świetne i mi się bardzo podobało. Wszyscy się śmiali, że to takie God of War dla biednych, ale Dante Inferno naprawdę jest świetną grą i jeżeli ktoś komuś pasował God of War, to Dante's Inferno na pewno będzie mu pasował i,
tak.
I mi się bardzo podobało i naprawdę,
świetnie
się grało i nawet platynę zrobiłem, tak mi się podobało, więc kawał też dobrej giery.
Dokładnie tak. Więc
i niedocenionej mocno.
Myślę, że w ogóle jeszcze w tym gatunku jest sporo miejsca, szczególnie teraz jak nie wiadomo co będzie z Darksidersami, które też pojawią się w formie remastera. Dante's Inferno nie doczekało się kontynuacji, nie wiemy kiedy się pojawi nowy God of War, więc myślę, że no, powinno się coś tutaj pojawiać, tak? Chociaż pytanie, czy ludzie, wiesz, nie przerzucili się z tego typu slasherów bardziej na takie, wiesz, spokojniejsze, bardziej taktyczne i w innym sensie hardkorowe Dark Souls'y, Bloodborne'y, nie? W ten sens.
Może, ale wiesz, dobry slasher nie jest zły i każda generacja powinna mieć coś takiego.
No tak, tym bardziej, że było miejsce, co wiesz, tak samo wszyscy wieszali krzyżyk na DMC ostatnim, prawda? Gra
tak.
Też wyszła świetna, więc...
No mi się podobała i też osobiście żałowałem, że zabrałem się dopiero wtedy, kiedy pojawiła się w plusie, bo też kawał dobrej giery i osobiście na nic tam nie byłem w stanie narzekać. Świetne story, w ogóle fajny główny bohater, fajne lokalizacje, no kawał dobrej gry też.
To teraz sobie przejdziemy do kolejnej informacji. Pochwalimy dla odmiany Microsoft, tak się śmiejąc trochę, ponieważ nie wiem, czy pamiętacie, ale ten program dotyczący gier niezależnych, który nazywa się ID at Xbox, on prawdopodobnie miał przez jakiś czas w sobie klauzulę, takie były spekulacje, dotyczące konieczności równoczesnej premiery na wszystkich platformach, to co najmniej, a najlepiej, żeby w ogóle gra była na wyłączność na Xboxie, to już w ogóle super. Teraz się ukazało jakieś takie, nie wiem, nowy ten taki zestaw najczęściej pojawiających się pytań, gdzie jest już przez chwilę Spencera określone, że gry tak naprawdę mogą się pojawić wcześniej na innej platformie i wciąż trafić do tego programu, czyli prawdopodobnie po prostu nastąpiło zluzowanie kryteriów dotyczących dostania się do tego programu, co jest naprawdę dużą szansą dla twórców gier niezależnych, żeby na przykład najpierw, nie wiem, załóżmy
nie
na
wybierasz,
PC
tak,
wystartować, no bo myślę, że to jest częsty przypadek.
Dokładnie.
Najczęstszy, prawda? Nie, że na PlayStation 4, bo to raczej rzadko, no niewiele indyków jest tylko i wyłącznie tam, ale często jest tak, że pojawia się na PC-cie, no bo fundusze chcą wejść na konsolę nowej generacji, no to wiadomo, że to już nie będzie premiera w pierwszej kolejności na Xbox One. Więc myślę, że to super sprawa, że to w końcu jest jasno powiedziane, że nie ma takiego obowiązku.
Tak, mi się wydaje, że zdecydowanie. Natomiast patrząc na to, co pojawia się w storze dla PS4, zawsze chyba będę zazdrościł. Znaczy może nie zazdrościł, ale z takim patrzył w taki sposób na ten story i na te gry niezależne, które tam się pojawiają, z taką trochę zazdrością, bo tam jest sporo rzeczy, które mnie interesują i chętnie bym je ograł. Natomiast próżno szukać ich w sklepie Microsoftu i jak przekopałem przez ostatnie jakieś tam kilka razy przekopywałem się przez sklepik na Łoniaku, no to faktycznie można powiedzieć, że tam jest gro, to są duże produkcje. Duże produkcje, trochę średnich. Natomiast stricte takich gier małych, niezależnych, opartych o pixel art, to jakieś takie naprawdę dziwne rozwiązania. Jest, nie wiem, na palcach, no może nie jednej ręki, ale jest ich naprawdę niewiele i mam wrażenie, że to w jakiś sposób otworzy też taką, znaczy będzie to dodatkowa furtka, że twórcy nie będą musieli wybierać albo to, albo to, albo to.
No bo to była bardzo duża przeszkoda, no zobacz, premiera albo równocześnie na wszystkich platformach, albo pierwsza na Xboxie One. No
znaczy mówmy się, te studia malutkie, studia niezależne, nie mają wielokrotnie nie mają masy, siły przerobowej takiej, żeby uszyć w trzy różne kody tak naprawdę, na trzy różne platformy i wypuścić je w jednym czasie.
Jedyna owszem, szansa to dla nich
mają
to jest...
szansę to zrobić, tylko tak, że muszą to rozłożyć w czasie, bo po prostu nie ma tyle rąk do pracy. No to nie jest kwestia ich umiejętności lub ich braku.
A jeśli to rozłożą w czasie, no to nie mają funduszy na to, żeby się utrzymać przez ten czas po prostu.
No to jest jakby, wiesz, kolejny argument, który powoduje, że oni muszą wybierać za każdym razem. Muszą coś wybrać i tak naprawdę liczyć na to, że ten ich wybór będzie tym właściwym i jedynym słusznym. A okazuje się pewnie często gęsto, że chybili albo nie trafiło to tak, jak powinno trafić, bo nie wiem, może grupa nie ta, albo ilość sprzętu nie taka i trzeba by próbować gdzieś z tym pójść dalej. No a to okazuje się, że ten zapis powodował, że w jakiś sposób byli dyskredytowani, nie mieli możliwości już podejścia drugi raz z tematem, więc ja się cieszę, bo czekam na właśnie małe gry, na właśnie na trochę pixel artu, na jakieś takie po prostu już szalone rozwiązania, które pojawiają się na PS4 i jest ich tam naprawdę wpyte i można przekopywać się przez tego stora. I czekam, mam nadzieję, bo na razie w storze, jak patrzę na Łoniaku, to same duże i średnie rzeczy, na które też niekoniecznie mam też ochotę, no ale zobaczymy, no czas pokaże, mam nadzieję, że będzie dobrze, będzie lepiej.
Mi się wydaje, że to wynika z faktu, że na początku ta współpraca na linii Microsoft Studia Niezależne była taka bardzo kontrowersyjna, w sensie obarczona straszną biurokracją i po prostu część twórców się albo przestraszyła, albo się obraziła, coś w ten deseń, i bardziej poszli w kierunku Sony, ale teraz jak Microsoft zmienił swoją politykę po czasie, no to jeszcze to trzeba po prostu kilku miesięcy, żeby jakby te zapisy, które
żeby
teraz są wprowadzone, weszły w życie, nie? I myślę, że teraz się pojawi zdecydowanie więcej gier.
Jakiś czas temu rozmawiałem też na forum z ludźmi z Ronimo Games. Oni odpowiadają za Awesome Nauts. Jak dobrze wiecie, jestem ogromnym fanem tej gry i cieszę się, że w końcu pojawi się też na Łoniaku. Ale okazuje się, że Microsoft pilnuje też, a czym pilnuje? Ma drugą furtkę, do której klucz mają też nieliczni, albo ci, którzy po prostu mają głębokie kieszenie i mają grubo dużo pieniędzy w nich. Chodzi o opłaty za patchowanie i za certyfikację różnych rzeczy. Microsoft chyba, z tego co mi się wydaje, na chwilę obecną wciąż z tego nie zrezygnował i twórcy...
A przecież mieli zrezygnować, tak
no
słyszałem.
Właśnie to jest... Albo się zadzieje, natomiast na dzień obecny jeszcze taka rzecz w życie nie weszła i twórcy z Ronimo Games wciąż trochę na Microsoftie psy wieszają i wypowiadają się no niepochlebnie na temat tego, że to w jakiś sposób też powoduje, że oni muszą się zastanawiać nad pewnymi rzeczami. Szczególnie, że w grach tego typu, w mobach, patchowanie czasami musi być bardzo szybkie, żeby coś zbalansować albo żeby coś naprawić, a to są po prostu niestety ogromne koszty i tak jak na PS4 mają tą furtkę otwartą i w przypadku Awesome Nauts chociażby ostatni patch i tak dalej, tam były jakieś problemy z tym dodatkiem, więc to się tam trochę nie zagrało, oni nawet przepraszali bardzo mocno za to, natomiast oni w każdej chwili są w stanie wrzucić coś i to ich nie trzeje po kieszeni. W przypadku Microsoftu jakby wierząc na słowo twórcom z Ronimo Games, że tak nie jest, ale mam nadzieję, że to też ulegnie jakiejś zmianie.
No to jest ciekawe, bo wszedłem, słuchaj, na oficjalną stronę tego programu, tego ID at Xbox. Oczywiście ja nie wiem, z jakiego miesiąca są te obecne zapisy, ale numer jeden, jaki się tutaj znajduje, to jest to, że jakby dostając się do tego programu jako studio, mamy dostęp do dwóch dev kitów za darmo. dostajemy pełną pomoc techniczną i dokumentację, dostajemy specjalne prywatne forum dla deweloperów niezależnych, którzy tworzą gry na Xbox One, gdzie też jest wzajemna grupa wsparcia, jakieś dodatkowe sprzęty, które mogą pomóc i więcej, tak jest napisane. Jest napisane, że ostateczne opublikowanie gry oraz i aktualizowanie nie kosztuje nic.
No to widzisz, to możliwe, że to są jakieś świeże rzeczy i świeże zapisy, bo z tego tytułu premiera Osonauts chociażby, to jest, mówię, jeden z przykładów, który akurat bardzo dobrze znam i jestem w kontakcie z tymi ludźmi, została tak bardzo mocno opóźniona, bo ogłoszone prace nad Osonauts zostały już z czerwca 2014, natomiast tej gry do tej pory nie ma. A gra tak naprawdę jest gotowa i wymaga po prostu przepisania czy zrobienia czegokolwiek, bo wersja PC-towa jest od dawna, wersja konsolowa pojawiła się później, więc tak naprawdę zrobić z konsolowej gry wersję na Xbox One to nie jest już jakaś sztuka. Natomiast prace nie posuwają się specjalnie do przodu bardzo, bardzo szybko i wciąż trzeba na tą grę czekać. Oficjalnie z forum wyczytałem, że można spodziewać się tej gry w okresie letnim, czyli też w okolicach może czerwiec, lipiec, sierpień, więc w tym okresie. Natomiast to i tak od ogłoszenia minął prawie że rok w tym momencie minie. Także coś tam musiało nie grać wcześniej, natomiast może w chwili obecnej już jest inaczej. Natomiast to też kwestia, nie wiem, czy ten update też działa wstecz, wiesz, jeżeli podpisałeś jakiekolwiek inne. Tak, to powinien działać wstecz. No.
Różnie to bywa, prawda? Ale na chwilę obecną, no to myślę tak, jeśli ktoś jest z deweloperów, którzy tworzą na Xbox One, no to standardowo prosimy o komentarz, jak to teraz wygląda, bo jakby nie mając tego insightu, opieramy się na tym, co jest oficjalne i co mówi inny deweloper, a wiadomo, że dokładnie. Każdy z tym może być różnie. Liczy pewnie. Chociaż ja słyszałem, że Microsoft miał zrezygnować, no teraz jest jakby formalnie to napisane, że nie wymaga, natomiast to też tak trzeba powiedzieć, że nie każdy do tego programu się dostanie, więc być może tak podejrzewam, że twórcy Osonauts po prostu nie są zakwalifikowani do tego programu ID at Xbox. A nie mogli być zakwalifikowani, dlatego że wydali wcześniej grę na PlayStation 4, prawda?
Tak, chociaż wersja na PS3 i na wersję na 360 pojawiła się wcześniej, ale wersja ta Asunauts Assemble, która się pojawiła na PS4, była i do tej pory jest ekskluzywem. Natomiast
no właśnie, i tutaj widzisz, i dlatego twórcy Asunauts jakby stali w takiej czarnej dupie, bo nie mogli wydać gry na Xbox One, dlatego że nie dostali się do programu tego ID at Xbox, który spowodowałby, że mogliby patchować za darmo.
Chociażby, albo na przykład, wiesz, wybrali po prostu inną platformę, bo gdy ten zapis był taki, kiedy musiałeś decydować, tak, albo to, bo musiałeś albo zrobić, no tak jak mówiliśmy o tych premierach jednocześnie, że musiało się odbywać na wszystkich platformach, więc może to też uderzyło w jakiś sposób rykoszetem, no.
Właśnie, czyli jakby tutaj Microsoft w pewnym sensie działał na swoją szkodę, dlatego że zmniejszał szanse na trafienie na Xboxa gier, które były wcześniej na innych platformach.
Zdecydowanie. Szczególnie, że Osonauts jest w ich rękach, bo mają to na 360.
Dokładnie, dlatego bardzo dobrze, że zostało to zmienione. Mamy jakby naoczny przykład, że powoli to się będzie zmieniało. To teraz sobie przejdziemy do jeszcze innego producenta konsol. Jeszcze trzeci obóz. Dzisiaj tak sobie skaczemy z kwiatka na kwiatek. A mowa o Nintendo.
W przypadku kwiatków akurat Nintendo lubi kwiatki.
Dokładnie. I Nintendo wchodzi nieoczekiwanie w świat gier mobilnych, ponieważ podpisali bardzo szeroko zakrojoną współpracę z firmą, która nazywa się DNA, pisane przez DE.
NA, tak.
I NA, tak, że w sensie, że nie 3 litery, tylko 4, która to zamierza pomóc Nintendo wejściu w świat mobilny, ale to nie będzie w taki sposób zrobione, jak możemy się spodziewać, że no teraz będzie Mario i przeportujemy wszystko z DS-a na
tablety, na Androidy.
Tak, no bo chyba trochę by to niestety, ale zaorało, można powiedzieć, cały model biznesowy Nintendo. Natomiast oni będą starali się taki ogólny klimat tego, co tworzą, właśnie poprzez nowe produkcje wrzucić w ten świat mobilny. I jak rozumiem, to raczej ma być takie narzędzie do tego, żeby promować swoją konsolę i żeby zachęcić ewentualnie ludzi, którzy złapią ten styl w takich już bardziej rozbudowanych produkcjach na Wii U chociażby.
Wiesz co, jak tak patrzę na to i czytam, to ścieżki, którymi podąża Nintendo, są mi absolutnie nieznane. Nigdy tam nie byłem, nigdy tam pewnie nie będę i nigdy pewnie tam nie chciałbym być. I nie wiem czemu ma ten ruch się przysłużyć. Może to wiesz, może to okazuje się, że to jest faktycznie jakiś złoty strzał i nagle okaże się, że nie można było nic lepszego wymyślić w przypadku tej firmy. Natomiast po prostu przyglądam się i przecieram oczy ze zdziwienia i jestem ciekaw, co z tego wyjdzie, bo absolutnie nawet nie mam zdania, nie jestem w stanie w oparciu o jakąś wiedzę, o jakąś analizę rynku stwierdzić, kuźwa, cię to ich zaprowadzi, bo to jest totalna jakaś, wiesz.
Wiesz, ja z tego, co widzę, to pomysł jest taki, jak mówiłem o tym ściąganiu ludzi do konsol stacjonarnych, że mają wreszcie zakończyć ten cały projekt wdrożenia jednego systemu kont subskrypcji, który jest dostępny ze smartfona, tableta, komputera PC, 3DS-a czy Wii U. Mhm. Więc w końcu doszłoby do takiej sytuacji, że niezależnie od tego, czy nie wiem, grasz na 3DS-ie, czy grasz na Wii U, no to już się tak dzieje, ale jeszcze, że grasz na tablecie, smartfonie, nie wiem, przeglądasz sobie to przez przeglądarkę, że cały czas masz jedno konto i przez to chociażby, wiesz, będą zachęcać całą masę ludzi, żeby założyli takie konto przez grę mobilną. No jak już masz takie konto i tam, wiesz, pewnie w tej aplikacji można wyświetlić jakieś tam reklamy, nie wiem, konsoli albo powrzucać jakieś postaci z gier Nintendo, tylko takie, wiesz, na zasadzie pobocznej, jakieś tam zajawki, no i po prostu będą starać się zachęcać. No myślę, że to jest takie bardzo bezpieczne wejście w to, dlatego że oni, ponieważ powiedzieli, że robią całkowicie nowe marki, które, czy nowe pozycje może w ten sposób, które mają być zoptymalizowane ściśle pod specyfikę tych urządzeń, no to w razie czego to po prostu, nie wiem, utną temu programowi szyję i jakby nie stracą tego. A gdyby nagle się okazało, że wiesz, że przyniosą wszystkie swoje marki, no to mogliby skanibalizować swój biznes, więc mi się wydaje, że oni tak, wiesz, chcą, żeby wiesz, akcjonariusze naciskają, że wow, tu jest mobile, tablety, wszyscy na tym są, a was nie ma, ale z drugiej strony nie chcą tego tak zrobić, żeby się wkopać i żeby zatracić tą taką właśnie dziwność Nintendo, co tak jak powiedziałeś, że ich ścieżki są dla ciebie takie dosyć trudne do zrozumienia.
No, wiesz, może faktycznie tak jest. Ciężko mi to w ogóle w jakikolwiek sposób się do tego odnieść, ale no miejmy nadzieję, że to pozwoli w jakiś sposób im wciąż się utrzymywać i wciąż w jakiś sposób istnieć, no bo ja sam zastanawiam się, jakim prawem oni jeszcze żyją i istnieją, no ale okej, okay, no tak mają, no.
No i przy okazji na prezentacji, gdzie ujawniono ten cały projekt związany z wejściem w mobile, to też ujawniono tajemniczy projekt NX, który ma być zupełnie nowym konceptem, który teoretycznie ma zatrzeć granice między konsolami a urządzeniami mobilnymi. No i więcej szczegółów poznamy w przyszłym roku.
No proszę.
I to ma być jakiś niby dedykowany system do gier, ale ja też jestem sceptyczny, czy to na pewno chodzi tutaj o jakąś maszynkę w stylu konsoli, czy nie raczej coś takiego ala granie w chmurze, prawda? Jakaś taka usługa bardziej.
No, może tak być. Może tak być. No dobra, no. Więc co tu dużo mówić?
Tyle jeśli chodzi o Nintendo, więcej się nie będziemy wypowiadać, bo to nie nasz świat do końca.
Nie mamy, nie gramy.
Natomiast no, obaj jesteśmy użytkownikiem Steama. I obaj z chęcią wykorzystalibyśmy opcję, jeśli takowa by się pojawiła, żeby bez podania powodu w okresie 14 dni być w stanie zwrócić gry, które kupujemy w dystrybucji cyfrowej. Zresztą nawet dla mnie nie musiałoby być to 14 dni, ale często zdarzają się przypadki,
nawet
kiedy
7, można przejść.
Dokładnie, ale już nawet, wiesz, opuszczając cebulę na bok, często są rzeczy, takie losowe sytuacje, że ściągasz grę i okazuje się, że na przykład, nie wiem, działa ci w 15 klatkach, albo w ogóle ci nie działa, albo nie masz jakichś sterowników, albo coś ci się wysypuje. No, to jest dalej PC, tak?
No, jakieś losowe zdarzenia, które mogą spowodować, że nie jesteś w stanie, mimo najszerszych chęci, nie jesteś w stanie grać, nie?
Albo kupujesz Battlefielda 4 w dniu premiery i okazuje się, że ta gra jest w ogóle nieużywalna i jest niezgodna z tym, co de facto twórcy reklamowali na trailerach.
No, dokładnie.
No i możliwość takiego zwrotu, no to ja bym nie powiedział, że to jest jakaś łaska, to powinien być taki psi obowiązek wręcz ich. Tym bardziej, że zobowiązuje ich do tego nowe prawo unijne.
Zgadza się.
No i teoretycznie Steam zrobił magiczny zapis taki, który umożliwia te zwroty. I rzeczywiście w nowym regulaminie pojawiła się taka opcja, no i już było zdziwienie, że wow, jest zadowolenie, że coś takiego się pojawia. Tylko okazuje się, że w momencie, kiedy klikasz kup, cokolwiek kupując musisz tak zrobić na Steamie, to zgadzasz się, aby jakby zrezygnować z tego prawa, że nie możesz odstąpić od tego, co kupujesz. Czyli zrzekasz się swojego prawa do odstąpienia od tego zakupu po prostu.
A to w jaki sposób uzyskać możliwość zwrotu?
No nie możesz, czyli rozumiesz, chodzi o to, że Steam w bezczelny sposób zrobił furtkę prawną, która omija przepisy unijne, bo po prostu jakby z punktu, wiesz, obowiązek jest na to, żeby regulamin sklepu umożliwiał zwroty w przeciągu 14 dni. I tak jest. Tylko że regulamin zakupu reguluje to, że musisz się zrzec tego prawa.
Okej. Okej. Rozumiem, że jest jakby fakt po fakcie, tak, że najpierw jest jedna rzecz, ona sobie istnieje do momentu, kiedy nie klikniesz kup i wtedy jak klikasz kup, dzieją się jakby inne zapisy wchodzą w życie,
dokładnie,
tak?
Dokładnie, jak jeszcze nic nie kupiłeś, to masz to prawo zrzucić, wiesz, zwrócić w przeciągu 14 dni. Jak już kupujesz, to niestety, dziękuję, dobranoc, rozumiesz, możesz się w dupę pocałować, bo jeśli coś ci nie działa, no to kasa zeszła z konta i tyle.
Trudno.
To jest taki problem, bo wydaje mi się, że...
To jest problem, tak.
Dlaczego przy tak skomplikowanej strukturze zwrotów, tak w porównaniu z dystrybucją cyfrową, możemy sobie bez problemu zwrócić grę pudełkową, gdzie ktoś teoretycznie bardziej się powinien pluć, no bo to już jest odfoliowane, bo ktoś to otwierał i tak dalej, ale są takie zwroty i jakoś sklepy funkcjonują w nich, prawda? I szczególnie w Stanach, gdzie to prawo jest rozszerzone chyba nawet do 30 dni, gdzie możesz
no i tak samo, tak, jesteś tak samo w stanie przycebulować i przejść grę, prawda, i oddać, powiedzieć, że sorry, nie chcesz jej, nie, bo
tak,
bo
ja nie wiem,
tam.
Czy tam elektronika na pewno w to wchodzi, ale już teraz jakby, wiesz, no pewnie ktoś tam, nie mam teraz, wiesz, ustaw poszczególnych krajów przed sobą, no ale nawet niech to będzie te kilkanaście dni, że możesz oddać, prawda, nie ma z tym problemu. A co tak naprawdę traci Steam w cyfrowej dystrybucji, że zwróci komuś kasę, tak?
No nic, tyle, że wiesz, pozwoli ci pobrać ze swoich serwerów tak naprawdę jakiś produkt i to jest absolutnie wszystko. To jest jedyny koszt, który ponoszą. No,
i tak jest DRM, takiej, wiesz... więc i tak nikt z tymi plikami nic nie zrobi. Możesz nawet, ja powiem tak, żeby na przykład nie było takiego cebulowania, że ktoś przejdzie grę i odda, jak już tak bardzo się tego boją, to wystarczy zrobić limit, że możesz zwrócić do momentu, kiedy w 2 godziny grasz w daną grę.
Ale wiesz, Robert, może tu chodzi o coś innego, może tu chodzi o to, że jestem ciekawy, jakby zareagował na to w ogóle rynek, globalnie tak, na coś takiego. Co by się stało z retailem w tej chwili w wersji PC-towej?
Bo zobacz, możliwość łatwych zwrotów to byłby zarąbisty argument za cyfrową dystrybucją, który by pomógł wyciągać pudełka. Czyli tak naprawdę w interesie twórców jest bardzo mocno to, żeby te zwroty były lepsze, łatwiejsze dla użytkowników, bo wtedy potencjalnie więcej osób się do nich przekona, a jak więcej osób się przekona do cyfry, no to jest mniej pośredników i wyższe zyski dla twórców jakby z jednej kopii, prawda, sprzedanej.
Ale wiesz, to cyfra, myślę, że nie tylko w Polsce, jest dla użytkownika bardziej zaawansowanego. Powiem ci, że ja mam sporo znajomych, sporo ludzi znam, którzy absolutnie nie są w stanie się w ogóle przebić w świat cyfrowej dystrybucji i wciąż dla nich posiadanie gry. Tak, nigdy niczego nie kupili, mimo że mają możliwość. Tak, znaczy, może nawet mają, ale po prostu nie chcą tego robić. Po prostu boją się tego, są nieświadomi pewnych, nie wiem, mają w głowie wyimaginowane jakieś dziwne zagrożenia, boją się tego robić i generalnie jedyne źródło pozyskania jakichkolwiek dóbr w postaci gier wideo, filmów, czy jakiegokolwiek streaming, muzyki, to jest tylko i wyłącznie kojarzone z wycieczką do sklepu i wzięcie produktu fizycznie z półki i pójście do kasy.
Albo z wycieczką do Zatoki.
No, to już coraz mniej na szczęście mam takich znajomych, ale zdarzają się wciąż, oczywiście.
Wiesz, natomiast... wydaje mi się, że to wynika z takiego ogólnego przekonania Polaków, w dużej mierze jeszcze funkcjonującego, że dobro w postaci cyfrowej nie ma takiej wartości, żeby za to zapłacić.
Wiesz, no z drugiej strony trochę w tym prawdy jest, no bo... Znaczy, nie cieszysz się tak tym produktem, prawda? On po prostu masz, kupujesz, wpada, jest, okej, dziękuję. Fizycznie nie jesteś w stanie podziwiać pewnej rzeczy, prawda? Nie masz w postaci pudełka, czy no, o książeczkach tak. To już nie mówimy, tak, bo książeczki już dawno umarły od lat. Natomiast może dla, nie, dla jakichś, wiesz, ortodoksów to już jest w ogóle jakaś, wiesz, temat nie do przejścia, no. Może no niby, tak jest. No.
Może tak jest, ale sam fakt taki funkcjonującego takiego przekonania, to jest ileś tam lat edukacji i, wiesz, też zmiany pokoleniowej pewnie, zmiany podejścia do zakupów, żeby, wiesz, ja jestem ciekawy, czy ktoś robił takie badania, ale podejrzewam, że ilość młodych osób teraz, którzy, załóżmy, nie wiem, jeszcze do szkoły chodzą i jaki jest ich stosunek zakupów do cyfrowej dystrybucji kontra pudełka, to myślę, że sporo dzieciaków jest takich, którzy oni nie będą mieli żadnej kolekcji, wiesz, w swoim pokoju, tam na półce gier pudełkowych, tylko wszystko i wyłącznie będą mieli z cyfry. I dla nich to będzie po prostu naturalny sposób, wiesz, zakupu gier.
No powiem ci, że na przykładzie moich dzieciaków, to u nich już to się dzieje.
No właśnie.
Moje tak dzieci nie mają tak zakodowane w głowie, żeby gdzieś po coś pojechać i coś kupić fizycznie, żeby móc z tego korzystać.
Właśnie.
I nie ma takiego parcia na to, żeby wybrać się do stołu po coś, co będą mogły uruchomić w domu. Tylko nie. Mają świadomość sklepa Apple'owego, mają świadomość sklepa Google'a i tak dalej. I poruszają się tam na tyle sprawnie i mają przede wszystkim towar na wyciągnięcie ręki, nie ruszając się z łóżka czy z kanapy, i nie wierzę w to, że kiedykolwiek zmienią swoje podejście i zmienią przyzwyczajenia, bo w tej chwili uzyskują praktycznie w ułamku sekundy dostęp do czegoś, co gdyby chcieli zrobić to w inny sposób, wybrać się do sklepu, zabiera im ogromne jakieś tam, nie wiem, ogromny czas i to trzeba się w jakiś sposób zorganizować. Dla nich to jest, widzę po córce szczególnie, że to jest dla niej strata czasu i generalnie jej nie interesuje pozyskiwanie rzeczy w postaci faktycznie nośników fizycznych. Czy to jest muzyka, czy to są filmy, czy to są gry, więc tak naprawdę jest konto Origin, jest konto Steamowe jakieś i tam się wszystko dookoła tego kręci. Konto Google'owe i poza ten obszar już moje dzieciaki widzę, że nie wychodzą. Już nawet nie mają potrzeby takiej. W przypadku jeszcze PSP i to jeszcze tak było, wiesz, no płytki fajnie mieć przy sobie, parę tych płytek, natomiast gdy pojawił się story, ściąganie i tak dalej, no to im się widziałem, jak się im oczy otwierają, że można mieć w bardzo szybką, w bardzo łatwy sposób coś u siebie i korzystać z tego. I widzę, że to zebrało, że tak powiem, żniwa i w tej chwili one nie szukają żadnej innej alternatywy na chwilę obecną.
Dlatego taka właśnie, dlatego prasa na przykład nie ma przyszłości, dlatego że ludzie nie mają już takiej tendencji, żeby, wiesz, iść do kiosku po coś, wiesz, poprosić, wiesz, ruszyć tyłek, po co, skoro ja odpalam
nawet
laptopa,
bilet możesz kupić komórką teraz. No,
dokładnie, więc wydaje mi się, że ta zmiana pokoleniowa, i to w ogóle taki ciekawy temat, jaki poruszyliśmy, właśnie tak będzie następować, że jeśli wydawcy chcą rzeczywiście, żeby cyfrowa dystrybucja, no to muszą zrobić takie mechanizmy, które przekonają jak największą liczbę osób, więc moim zdaniem akurat w ich interesie szczególnie jest, żeby takie zwroty funkcjonowały, więc karny kutas dla Steama za obchodzenie prawa, bo to jest naprawdę bezczelne to, co zrobili.
Zobacz to samo, co się dzieje z książkami. Z książkami jest już podobny, wiesz, element, ale teraz ostatnio gdzieś czytałem, że w kwestii książek jest jakieś poruszenie, że ma jakieś być ujednolicenie cen w ogóle.
Wiesz, to jest bardzo duży problem w ogóle, jeśli chodzi o VAT, nie wiem, czy wiesz, i to wynika właśnie też z prawa unijnego, dlatego że VAT, który jest naliczany na e-booki, jest jakoś tak porąbanie, że e-booki są traktowane jako usługa, a nie jako produkt. I tutaj nie wytłumaczę ci dlaczego, bo to jest biurokracja unijna, ona nie ma sensu. To tak jak, wiesz, no, z bananem, mikrzywizną banana.
Tak.
Dokładnie. I wobec czego e-booki są objęte VAT-em 23% w Polsce, a książki drukowane czy prasa są 8% VAT-em. Mm-hmm. I tutaj, wiesz, masz no, sporą jednak różnicę, gdzie odchodzą ci różne koszty dystrybucji, ale przez to właśnie różnica w cenie, która mogłaby być większa przy zrównaniu VAT-u między cyfrą a fizycznym nośnikiem, no jest niestety spora. Więc
wiesz, może się kiedyś doczekamy, że ktoś pójdzie po rozum do głowy i stwierdzi, że faktycznie raz, że książka w postaci elektrycznej to jest, wiesz, proekologiczny temat.
No dokładnie, że to się powinien być po papier, VAT, tak ja bym się nie zdziwił, jakby to był VAT 0%, a nie, że w ogóle 8%, prawda? No,
dokładnie. To nawet nie jest kwestia 8%, tylko całkowicie zwolniony produkt, nie?
Więc dokładnie, no, tak. No to myślę,
albo
że
to pieśń przyszłości pewnie.
Pieśń przyszłości to pogranie dla wielu graczy w ustawieniach Ultra Wiedźmina Trójka. Takie robiąc
dobrze to zrobiłeś,
Tak, ja to zrobiłem właśnie. Ponieważ dostaliśmy informację na temat tego, jaka karta graficzna jest wymagana do tego, aby pograć w Wiedźmina Trójkę przy rozdzielczości Full HD, niemal stałych 60 klatkach na sekundę, bo tam zdarzają się dropy. No i cóż, mówimy o ustawieniach ultra, tych absolutnie najwyższych.
No już dobrze top, no.
No i okazuje się, że do tego będzie nam potrzebny procesor i7-4790, który jest chyba tam najdroższym. On kosztuje 1400 zł, zdaje się, coś takiego.
To rewelacja w ogóle.
Więc to jest już na pewno tam czterocyfrowa sumka za niego. Do tego GeForce GTX 980, który kosztuje tam 2,5, niecałe 3 kafle. Do tego 16 GB RAMu, więc jeszcze dając tam odpowiednie płyty główne i inne tam różne chłodzenia, no to myślę, że taki
pewnie
PC...
odpowiednio szybkie dyski pewnie, bo też by się przydało coś szybkiego.
Tak, i pojemne oczywiście. No, no to myślę, że te 6000 na PC to trzeba wydać, jeśli ktoś chce grać na Ultra. Ale też jest śmieszne, no bo nie wiadomo, jak będzie z obsługą DirectX-a 12, prawda? No bo część efektów
tak,
będzie...
już kiedyś rozmawialiśmy o tym. Mhm.
Tak, część efektów będzie chyba zarezerwowanych tylko i wyłącznie dla kart przemyślanych o tym. Więc jeśli teraz ktoś, wiesz, zainwestuje 6 tysięcy na przykład takiego Wiedźmina i rzeczywiście tam kupi tego GeForce GTX 980, a okaże się, że na przykład za, nie wiem, pół roku wyjdzie patch do trójki, który wprowadzi nowe efekty z DirectX-a 12, a jego karta już nie będzie tego obsługiwać. To jest właśnie PC Master Race.
No wiesz co,
w dodatku, no, jak gracze pytali się twórców, co z obsługą AMD i czy to będzie na przykład obsługa tego Mantle, tego całkiem nieźle działającego niskopoziomowego API, który jest konkurencją dla DirectX-a, no to powiedzieli, że oni mają umowę z Nvidią, więc w sumie olewają temat.
Aha, czyli nie było żadnej specjalnej dyskusji i tam cwokanie, że coś tam, coś tam.
Nie, nie było nawet PR-owej gadki, tylko proste. Mamy umowę z Nvidią, więc robimy pod Nvidię. No i kiedyś dyskutowaliśmy też temat, że podział rynku PC na te dwie sfery, na te dwie części jest po prostu no, porąbany, dlatego że no, tak naprawdę nikt na tym nie zyskuje. No. Ciągle robi się jakieś deale ekskluzywne na efekty. Podejrzewam, że też Nvidia płaci, żeby na przykład część gier gorzej było zoptymalizowanych pod AMD albo na odwrót.
Wiesz, no PC-ciarze posiadają na swoim poletku taki podział, jak mniej więcej jest przy konsolach, nie? Coś takiego, że dzieli się właśnie na tych dwóch producentów i tak się śmieją z konsol, ale tak naprawdę ten rynek i te reguły konsolowe na ich poletku spokojnie działają i mają się dobrze, jak widać.
No niestety, to na pewno nie służy za bardzo.
No na pewno nie.
Tego, jak to wygląda. No tak czy siak, wymagania są kosmiczne, ale też jakby przestrzegałbym ludzi przed jaraniem się i rzeczywiście wydawaniem takich kosmicznych kwot na peceta, dlatego że no nie widzieliśmy oczywiście tej gry jeszcze w tych ustawieniach ultra najwyższych, ona nigdzie nie była pokazana, ale te ustawienia high no i pokazały, że Wiedźmin nie będzie jakąś niesamowicie miażdżącą grą graficznie, nawet na PC-tach.
Znaczy ja myślę, że ta gra będzie zdecydowanie bronić się tym, co ma w sobie w kwestii fabuły i
no ale wiesz,
no
jak mówimy o
tych...
takich wymaganiach, no to sobie
no tak,
też myślimy, że, no, wiesz, że technikalia stoją tutaj na niesamowitym poziomie.
No... Żebyście się nie zawiedli, ludzie.
Tak, no oczywiście pewnie powstaną jakieś tam mody, które jeszcze bardziej podkręcają, tak jak w Watch Dogs. No, ale to zawsze są takie problemy. No potem co, pojawi się jakiś, wiesz, jakaś paczka w DLC, co część będzie w lepszej grafice, część w gorszej, to często są jakieś bugi, no. Nie wszyscy chcą, żeby w takie rzeczy się bawić, nawet na PC, którzy już tam grają, więc... Moim zdaniem to jest trochę przeginka z tymi wymaganiami, no ale zobaczymy jak ten engine będzie się skalować i czy gra będzie w ogóle dobrze zoptymalizowana, bo tak jak Tomek nam wspominał, że przy premierze dwójki to były bardzo duże problemy.
A ja wiesz, z kolei, no.
Ja tylko jeszcze dokończę, że na PC ci ogrywałem jedynkę i pamiętam, że dopiero chyba tam w patchu, nie wiem, czwartym czy piątym z kolei udało im się naprawić koszmarnie długie loadingi, które naprawdę po prostu były zmorą, a zdarzały się tam nagminnie, więc...
Ale wiesz, no z drugiej strony teraz mówisz, że oni faktycznie mają umowę z Nvidią i z tym się niespecjalnie kryją i niespecjalnie jakby to podrują to, że jest tak, a nie inaczej, więc w sumie nie ma co się dziwić, Robert, bo przecież chodzi o sprzedaż konkretnego sprzętu i zostało tak posolone, tak popieprzone ze strony Nvidii w ich portfele, że tak naprawdę chodzi o sprzedawanie się topowych modeli kart graficznych, które kosztują tyle, ile kosztują. I tu chodzi o to, żeby Nvidia dzięki takiemu dealowi po prostu mogła dalej funkcjonować i utrzymywać się. No
to
i
nie to jest to głupie,
jeden z tych kamyczków, który wpada do ogródka. I umówmy się, tutaj nie ma co już bardziej jakby drążyć tematu. No.
Tym bardziej, jest że deal, uwaga, zaskoczenie, jak kupicie GeForce GTX 980, to wieśka dostaniecie gratis tam przy niektórej promocji.
Szkoda, że wyjebiecie 2,5 klosa na grafę. No,
no dokładnie. Więc jak jesteśmy w takim świecie, to ja przestrzegam przed tym, żeby mówić, że w świecie konsol są same krzywe deale, bo PC wcale się zdrowszy pod tym względem nie wydaje.
Zdecydowanie nie.
Też zdrowa się nie wydaje, robiąc kolejne płynne przejście, sytuacja w Konami, ponieważ mamy dosyć duże zawirowania wokół postaci Kojimy, który to nieoczekiwanie zniknął z oficjalnych materiałów promujących grę, bo było napisane, że MGS5 to jest Hideo Kojima Game. To nagle w dziwnych okolicznościach poznikało. Mamy też przecieki mówiące o tym, że prawdopodobnie po premierze The Phantom Pain Kojima opuści w ogóle Konami i nie będzie się zajmował już serią Metal Gear, która z kolei na bank będzie kontynuowana. No i wszyscy, którzy tam zaczęli nerwowo spoglądać w kierunku tego słynnego twórcy, czy na pewno będzie jeszcze brał czynny udział do końca procesu produkcji, no to on potwierdził, że tak, że jak najbardziej. Natomiast no, myślę, że wszystko zmierza ku temu, że po prostu no, ich drogi po premierze piątki się rozejdą, więc jeśli ktoś jest takim psychofanem tego, jak Kojima robi gry i uważa, że MGS bez jego ręki jakby nie ma racji bytu, no to musisz się szczególnie nastawić na piątkę, bo to będzie ostatnia tego typu gra w historii.
No wiesz, ludzie załamują ręce marki i tak dalej. W sumie z MGS-em jest mi bardzo nie po drodze od zawsze, więc niespecjalnie będę opłakiwał. Zresztą i tak nie przypadam za tym panem specjalnie, on nawet po angielsku nie chce mówić jak ma mówić, więc niespecjalnie darzę sympatią tego człowieka, mimo że jego dorobek i jakieś tam poczynania konkretnie zapisały się w historii gamingu i gier wideo. Natomiast wiesz, no koleś może jest zmęczony, może potrzebuje jakiejś innej inspiracji. No,
umówmy się, to nie jest człowiek, jednak władza, moim zdaniem, jakieś rozgrywki polityczne.
Albo też tak, że wiesz, zostało gdzieś tutaj na szachownicy jakieś inne rzeczy po prostu zostały rozegrane, które po prostu spowodowały, że postawił sytuację tak, jak postawił i stwierdził, że enough is enough. No i
dokładnie, bo wiesz, może Konami patrzy na niektóre patenty, które proponuje Kojima i po prostu łapie się za głowę, wiesz, wkurzając się, że oni by nigdy czegoś takiego nie wprowadzili. No ale są trochę w pewnym sensie też zakładnikami, prawda? No bo na przykład to, że tak niektóre takie śmieszne patenty się pojawiają w MGS-ie 5, jak na przykład te
kartony
czy pokazywanie tej nagiej modelki, czy tam co tej dziewczyny.
Wysyłanie koni spadochronem do góry, to jest w ogóle ja pierdolę.
No dokładnie, no to jest takie wybitnie, wiesz, w stylu Kojimy, prawda? I teraz pytanie, czy gdyby Metal Gear był w całości jakby pod skrzydłami Konami bez udziału Kojimy, czy tego typu patenty również by się pojawiały, a gdyby się nie pojawiały, no to podejrzewam, że masa fanów by czegoś takiego się domagała. Więc w pewnym sensie to jest sytuacja patowa, bo myślę, że tak naprawdę nikt na tym za bardzo nie skorzysta, bo tutaj jest duże ryzyko dla Konami, bo albo zrobią kolejną część, która bardzo mało się będzie różniła i powiedzą, że to było bardzo bezpieczne, albo zmienią tyle, że fani serii się od tego odwrócą. No ciężko sobie teraz jakby wywróżyć, że kiedy seria tak zaczęła się w sumie na ciekawe loty wznosić, bo myślę, że jednak ta piątka jest bardziej przystępna dla ludzi, którzy tak nie są zaznajomieni z serią niż poprzednie części. No i nie wiadomo, jak to będzie z nią dalej, prawda?
No nie wiadomo, no. Ale mówię, no ja się niespecjalnie wypowiadam, bo to nie jest moja para kaloszy. Natomiast faktycznie, że jest to na pewno coś, co trzeba odnotować i zakomunikować.
No i niestety, wiesz, Kojima miał też współtworzyć tę nową część odsłony Silent Hill, co PT było niby prologiem, razem z Guillermo del Toro. Tak, ale na razie nic w tej kwestii nie zostało niestety powiedziane, także losy produkcji są nieznane, więc miejmy nadzieję, że Wiesz, cała
ludzie potrzebują na siłę wytłumaczyć, znaczy znaleźć szybko powód, dlaczego tak się stało i powodem i z tego tytułu powstają właśnie potem plotki, a tak naprawdę powód może być zupełnie inny, taki, który w ogóle nie został poruszony w tej naszej dyskusji, więc wiesz, no trzeba poczekać, no myślę, wydaje, że to kwestia czasu i wszystko się wyjaśni, co i jak i dlaczego, no a może się nawet nie wyjaśni.
Póki zawsze co, trzymajmy kciuki za to, żeby ta wrześniowa premiera MGS-a została dopełniona, bo dosyć już mamy tych przesuwań premier. W zeszłym roku tyle na 2015 przesunęli, więc niech chociaż ten rok będzie spokojniejszy w tej kwestii.
Jasne.
By się wszystkim przydało. No dobrze, no to jeśli chodzi o takie tematy typowo newsowe, to wszystko, jeśli chodzi o ten odcinek i ten tydzień. Teraz sobie przejdziemy do takiego tematu, można powiedzieć, poza tradycyjną rozpiską, ponieważ jak na pewno słyszeliście i jak opowiadał już Dawid w podcaście, no to od 2 tygodni mniej więcej jest posiadaczem Xboxa One. No i dla niego jest to o tyle specyficzna sytuacja, że wcześniej masowo, ale tak naprawdę masowo ogrywał wszystko na PlayStation 3. No spędziłeś na tej konsoli naprawdę masę czasu i chyba myślę, że ponad setkę gier na tej konsoli spokojnie zagrałeś.
No jak liczyłem, to było prawie 400, więc jest gier sporo, szczególnie w postaci cyfrowej. I fakt faktem, że przez ostatnie 5 lat, bo od 2009 roku, no z kawałkiem tego roku, PS3 było tą maszyną wiodącą, która, wiesz, w jakiś sposób dyktowała jakby moją rozrywkę w postaci gier wideo i ona mówiła mi, w co będę grał i tego się trzymałem. To był mój główny sprzęt do zabawy. No ale od jakiegoś czasu i z tym się specjalnie też nie kryłem, że przypatrywałem się temu, co robi Microsoft. Oczywiście na początku to nie było oczywiste, że Microsoft i konsola Microsoftu, czyli Xbox One, to będzie to miejsce i to będzie mój jakby kolejny dom. Natomiast Microsoft sukcesywnie i regularnie i z dobrym efektem odrabiał lekcje i poprawiał się w swojej jakby polityce i w tym, co chce zrobić i czym chce, żeby ta ich konsola była, że stwierdziłem, że to będzie dobry wybór i nie powinienem tego żałować. I po tych 2 tygodniach mogę z ręką na sercu powiedzieć, że nie żałuję, że jestem w posiadaniu mojego białego łyniaka, który wygląda przecudnie i w ogóle fakt, że jest zajebiście wielki i w ogóle wygląda
no
faktycznie...
No właśnie, to cię chyba zdziwiło w pierwszym kontakcie, bo przyznam, tak, że jedno to oglądać rendery na stronie, ale jak się podejdzie i zobaczy przede wszystkim tak szerokość tej konsoli, ale też i głębokość, bo ona na
nie
te chyba wymiary...
Robert, ona jest kurwa po prostu wielka, no. Po prostu konsola jest wielka, jest olbrzymia w każdym z tych rozmiarów. Ona jest i wysoka, i głęboka, i szeroka. Po prostu to jest wielkie.
A to jest jedna rzecz, która tak, bo akurat ja na to nie zwracałem uwagi, mimo że miałem parę razy z Xboxem One do czynienia. Jak wkładasz płytki, to czy ona się obraca, czy tak wchodzi jak w samochodzie, tak wiesz, płynnie?
Nie, wchodzi płynnie, nie obraca się. Wchodzi w tej pozycji, w której wkładam, w takiej pozycji jest zabierana.
Mm-hmm. No to jest fajne, nie?
Czyli wiesz, nie wykręca mi kciuka, jak trzymam jeszcze
przez chwilę. No bo pamiętasz, najgorzej to robiła Slimka w sumie, nie? Bo to obracanie było tak głośne i toporne.
Tak.
Tak, na czwórce to jest już lepiej zrobione, ale no nie jest to jeszcze ten poziom płynności jak właśnie w samochodowych sprawach.
No tu jest tak jak w samochodzie. Mam takie wrażenie, wiesz, no w sumie jestem w posiadaniu dwóch płyt i raptem wsadziłem jedną, 2 razy chyba do tego napędu, więc tak naprawdę...
To też mówi fakt, że jednak... No, poza tym ten przycisk Xboxa jest fajny, dotykowy, ten po prawej stronie.
On nawet, powiem ci, że nawet nie tyle jest dotykowy, on jest zbliżeniowy, bo czasami mam wrażenie, że kilka razy uruchamiałem za pomocą palca właśnie, chciałem uruchomić konsolę, nie za pomocą pada i miałem wrażenie, że uruchamiał się jak tylko ten palec w jakiś tam zbliżyłem ten palec do tego guzika i ona się zaczęła już uruchamiać, więc no, to nawet niekoniecznie trzeba dotknąć, to wystarczy dość blisko zbliżyć ten palec i ona się uruchamia w tym momencie.
No i myślę, że biały kolor też łatwiej w utrzymaniu, tak żeby wyglądał na czysty, w porównaniu na przykład do czarnego, gdzie strasznie się palcuje, zawsze niestety tak jest.
To nie? Zdecydowanie, to jest podobna sprawa jak w przypadku, nie wiem, chociażby samochodów.
Te albo jasne smartfonów, tak
albo
samo.
Albo smartfonów,
nie?
W przypadku tych jasnych kolorów, takich popielatych, białych, kości słoniowych i tych wszystkich pochodnych, no to generalnie okazuje się, że ten brud widać dużo, dużo później. Oczywiście widać go, jak on już jest naprawdę taki obłędnie zapuszczony, no to wtedy faktycznie widać ten kurz. Natomiast to palcowanie tej części lewej Xboxa nie jest tak widoczne jak na pewno w przypadku konsoli czarnej. I to jest niezaprzeczalny fakt. Natomiast ona faktycznie boki ma czarne, ona jest tylko jakby biała tak dookoła, a boki są czarne. Trochę mnie wkurza ta naklejka czarna, która jest pod napędem. Mam nadzieję, że to się może da zdjąć i może to kiedyś odkleję, bo to mi trochę tak nie pasuje. Tam jest jakiś zapis dziwny, jakiś regulamin, jakiś wykrzyknik z napisem HDMI i mi się to generalnie nie podoba i trochę to szpeci. Natomiast może się temu przyjrzę i może uda się to w jakiś sposób zlikwidować. Natomiast wracając do tego jeszcze, no właśnie jak ona się prezentuje, jak ona wygląda i jak to jest w porównaniu do tego, co było przed chwilą na moim biurku zamontowane tutaj po lewej stronie, no okazuje się, że musiałem zmienić trochę koncept i rozłożenia mojego sprzętu i mojej aparatury do gamingu i do wszystkiego innego w swoim gabinecie, bo ta konsola po prostu mi nie wchodzi w tą szufladę. Ta szuflada i tak miała zapas, ale PS3 przy łoniaku jest zdecydowanie mniejszym sprzętem.
Nie bardziej... wspominając o PS4, które w ogóle
tak,
jest już
PS4
małe.
Już w ogóle jest tak naprawdę kostką mydła w porównaniu z łoniakiem, więc jakby to jest taka rzecz, którą na początku ona od razu wali po oczach i osobny zasilacz i wielkość tego wszystkiego, ten zasilacz też jest w sumie niezłą, zajebistą cegłową, ale ona fajnie grzeje stopy, jak się na nią położy, więc w sumie taki, można dodatkowo powiedzieć, taki mały benefit z tego, że ten zasilacz jest osobno. Natomiast dzięki temu, że to wszystko jest takie trochę duże i ten zasilacz jest wyodrębniony, to ona jest, mam wrażenie, przez to też cichsza, bo się też tak nie grzeje.
Tylko ty pewnie nie zauważysz takiej różnicy, no bo inaczej gdybyś przechodził z 360, która jakby cechowała się tym, że była dosyć głośną konsolą, oczywiście w późniejszych iteracjach coraz mniej, ale no jak gdyby postawić ten pierwszy odkurzacz, jaki też miałem jeszcze bez HDMI przy łoniaku, no to jest przepaść po prostu. No. Wyobraź sobie, że wiesz... No, zresztą nawet nie miałeś tak naprawdę tej konsoli, to sobie nie wyobrazisz. No PS4 w najgłośniejszych momentach, czy PS3, no nawet się nie zbliżały do takiej, wiesz, takich poziomów.
No to faktycznie musiał drzeć ryja ten 360.
Tak, no to darło tak, że ta instalacja na dysk gier, która się dopiero w jakimś update'cie pojawiła, no to był po prostu, wiesz, taki... No, uratowanie słuchu graczy, można powiedzieć, no bo bez tego to była naprawdę tragedia. A to były czasy, kiedy... Pamiętam, miałem 20-gigowy dysk do konsoli, więc wiesz, tak naprawdę jedna instalacja, czasem dwie wchodziły i to jest wszystko. Więc no trzeba było bardzo mocno, wiesz, na zasadzie, że ogłuchnę, czy będę się pieprzył z 1,5-godzinną instalacją, nie? Takie dylematy. Więc to tak na starej generacji wyglądało. No ale tutaj rzeczywiście ten Xbox jest cichszy i przede wszystkim on się tak nie nagrzewa.
Nie nagrzewa się, naprawdę.
Ta głośność jest jakby stabilna, prawda? Niezależnie od tego, czy dopiero co uruchomiłeś konsolę, czy już grasz sobie, nie wiem, drugą, trzecią godzinę w coś intensywnego.
Dokładnie. Nie zauważyłem jakiegokolwiek zwiększenia obrotów wentylatorów, czy w ogóle całego systemu chłodzenia. Czy to jest bieg jałowy i nie wiem, oglądanie Twitcha, czy to jest na przykład granie w Sunset Overdrive, czy cokolwiek innego, co tych zasobów jakby potrzebuje trochę więcej i powoduje, że te komponenty się nagrzewają. Po prawej części w ogóle jest, jak tak się spojrzy pod kątem, to jest taki ogromny otwór i tam wydaje mi się, że nie mierzyłem tego, ale to tak na moje oko jest jakieś 12 cm taki wolnoobrotowy wentylator, który to wszystko też wyciąga do góry, więc ten system chłodzenia naprawdę wydaje się być wydajny. Jestem ciekawy, jak będzie z czasem, natomiast po tych 2 tygodniach tutaj jest naprawdę rewelacja, kurczę, naprawdę to jest cicha maszyna i nie daje...
No tylko wielka niestety, prawda?
Tak, jest zajebiście wielka, ale jest za to cicha, no więc coś za coś. No jeżeli ktoś chciałby to gdzieś sobie schować, gdzieś, czy to musi się zbroić, znaczy musi przemyśleć to i musi wygospodarować dużo więcej miejsca niż to miało w przypadku chociażby PS3, a już na pewno w przypadku PS4 to w ogóle jest jakby inna liga, jeżeli chodzi o gabaryty, bo to jest po prostu, to jest zupełnie inna bajka. To wygląda jak taki dobry, solidny JVC z lat 80. Tak, to jest po prostu kawał zajebistej po prostu elektroniki opakowanej w solidny kawał plastiku. Tutaj w przypadku nawet i w przypadku łoniaka jest to solidnej jakości ten plastik, więc ona generalnie jest duża, ale prezentuje się zacnie w tym kolorze białym. Ja po prostu jestem zakochany w tym sprzęcie.
Rozumiem, no i... że nie masz podłączone po HDMI żadnych tam kablówek, nie kablówek, jakichś tam dekoderów.
Nie. Generalnie z HDMI lecę sobie przez Elgato, bo oczywiście tutaj nie ma HDCP, więc Elgato bardzo ładnie się polubiło zaraz z łoniakiem i można zgrywać, robić screeny, czy streamować na jakikolwiek inny serwis niż ten, który jest wszyty w aplikację, czyli tam jest bodajże tylko Twitch dostępny, z tego co widziałem w tych aplikacji, ale testowałem jedno i drugie i działa to bardzo dobrze i tutaj jest na plus z obydwu stron, więc można streamować z apki, która też pozwala, to też wydawało mi się, że nie będzie możliwe, ale okazuje się, że apka Twitchowa na łoniaku pozwala ustawić w samemu jakąś tam bitrate tego streamingu, więc to też jest fajna rzecz i to zachowuje się zaskakująco dobrze. Nie spodziewałem się tego.
Czy tak, wiesz, wchodząc do menu, do interfejsu Xbox One, jakby też nie mając doświadczenia ani z 360, ani też z Windowsem 8, bo jednak na 7 cały czas operujesz, tego
cały
co
czas.
Kojarzę.
Tak.
Dokładnie. To powiedz, czy miałeś problem, żeby tam się odnaleźć, no bo zmieniłeś obóz, zmieniłeś praktycznie w ogóle całą filozofię nawigowania po systemie, gdzie na przykład jak ktoś ma PS3, no to przejście na PS4 to jest naturalne, bo to jest niewielka rozbudowa tych funkcji. Tutaj jest zupełnie inny koncept tej nawigacji. To dałeś sobie radę, czy jednak cały czas jeszcze się przekonujesz do tego sposobu?
Znaczy, wiesz, i wciąż się przekonuję, wciąż się go uczę, ale radzę sobie. Natomiast pierwszy moment to wiesz, no kurwa, jakbym wszedł do kościoła, nie wiedziałem, co mam z sobą zrobić po prostu, nie wiedziałem, gdzie mam buchnąć, bo wszystko jest inne i wszystko jest...
Nie wiedziałeś, czy masz stać, czy masz siadać?
Tak, po prostu nie wiedziałem, czy to trzeba klękać, czy to trzeba gdzieś po jakąś wodę gdzieś buchnąć, gdzieś w róg. Po prostu absolutnie zderzenie się z czymś zupełnie nowym, z czymś, co nawet nie byłbym w stanie sobie, wiesz, wykreować czegoś takiego w głowie. Jest to absolutnie dla mnie nowe środowisko, nowe miejsce zabawy, jest to zupełnie inny interfejs, którego nigdy nie widziałem na oczy. Natomiast, no wiesz, z racji zawodu i z jakiegoś tam ogólnego ogarnięcia się w tematach software'owych i w ogóle, oczywiście radzę sobie, natomiast na pewno to nie jest tak, znaczy, może nie powiem, że to jest bolesne, natomiast przychodzi to, pewnie potrzebuje trochę dłużej czasu na to, żeby do pewnych rzeczy się dokopać albo zrozumieć jakieś idee, które temu systemowi towarzyszą. Już jestem w stanie docenić pewne rzeczy, które mi się już podobają. Pewne rzeczy nie jestem w stanie jakby zaakceptować i nie rozumiem ich braku albo możliwości.
No to może powiedz o tych negatywnych na przykład. Znaczy,
na pewno negatywną rzeczą jest to, że nie można wyłączyć wibracji w tym padzie cholernym po prostu.
No to jest
systemu.
Brak globalnego, tak.
To jest mega chujnia, za którą powinien ktoś mieć ucięte jaja. Tak, to jest
mega chujnia, tym bardziej biorąc pod uwagę, że po pierwsze konkurencja ma to.
Tak.
Bez problemu, bo i sam mam wyłączone wibracje w padzie, bo osobiście nie jestem przekonany do tego efektu. Mhm. Jakby on nie zwiększa nigdy mi imersji, tylko raczej zwiększa zmęczenie rąk po prostu przy dłuższych sesjach. To jest jakby jedna rzecz. A druga, 360, kurde, poprzedniej generacji to miała, prawda?
Tak.
Czyli wobec tych wszystkich zmian, jak już mamy screenshoty, mamy dodane te funkcje, które tak ludzie czekali, czy tam lepsze zarządzanie dyskiem, podłączanie dysków.
Streaming, jak ktoś chciał. Tak,
to wszystko już jest. I tak naprawdę to jest chyba jedna taka z najpoważniejszych problemów, wad, które wciąż na Xboxie siedzą, prawda?
Tak.
Te wibracje właśnie.
Wciąż siedzą i jak na przykład mam odnośnie trochę do systemu do PS3-kowego jakby podstawa, to jest jakby system konsolowy, z którym jakby najwięcej czasu spędziłem i trochę PS4-kowy u takiego bliskiego znajomego. Brakuje mi tam takich, znaczy ten system jest płynny, on działa bardzo fajnie, jest przejrzysty, bo to jest kilka jakby głównych takich zakładek na pulpicie i to jest bardzo fajnie rozmieszczone, jest jakaś tam możliwość kustomizacji tych kolorów, tła i tak dalej, natomiast nie jestem sobie w stanie, nie wiem, przypisać własnej grafiki chociażby do awatara, ale to są już takie duperele, nie? Generalnie muszę wybrać coś z tych, które są w bibliotece, ale na przykład bardzo mi się podobało zawsze to na PS Trójce, że wiedziałem, w jakiej wersji na przykład na dysku jest zainstalowana gra, że wiedziałem, kiedy ona została zainstalowana. Tutaj trochę jest brak takich informacji dotyczących tego, co na dysku jest, nie wiem, że to waży tyle, że patch waży tyle, że instalacja...
I to jest też rzecz, bo nie wiem, czy kojarzysz, jak było na 360, bo po prostu tak, że wchodziliśmy w dysk twardy, to były wyszczególnione gry, i wraz z ilością pamięci, jakie zajmują. Mhm. Ale najpierw same gry. I w momencie, kiedy wchodziłeś w grę, to miałeś tak, każdy jeden save, który był w oddzielnym pliku, każde jedno DLC z wyszczególnieniem ile co waży, każdy patch, który ściągałeś do tego i jeszcze jakby sama gra, ile zainstalowana na dysku. I to było mega zajebiście przejrzyste, bo dlatego, że na przykład jeśli chciałeś zwolnić na przykład pamięć na dysku, no to spokojnie nie było problemu, że na przykład wykasujesz sobie save'y, bo łatwo było rozróżnić, co możesz zostawić, a co musisz usunąć.
Tutaj to trochę brak właśnie takiej szczegółowości w tym aspekcie i właśnie to zarządzanie dyskiem jest takie bardzo tak po macoszemu potraktowane. Nie można trochę, znaczy nie można zagłębić się faktycznie w to, co na nim leży i w jaki sposób leży i dlaczego tak leży, jak, a nie inaczej. Że tu mamy save, tu mamy patche, tu mamy, nie wiem, dane instalacyjne, tylko wchodzisz w grę, masz informacje, wyjeb wszystko albo wyjdź i koniec, to jest, nie ma więcej nic gratis. Po prawej stronie są informacje, że są save'y, natomiast nie wiadomo, ile one zajmują, też można je albo tylko usunąć, albo po prostu opuścić ten temat, więc człowiekowi, który lubi wiedzieć, co i dlaczego jest na jego dysku i ile zajmuje, takich rzeczy będzie brakować. Komuś, kto po prostu będzie grał w gry i nie będzie analizował takich spraw, myślę, że to będzie mu kalafiorem. Na przykład ja na przykład lubię wiedzieć takie rzeczy i tego tutaj akurat nie ma. Poza tym, no, system sam w sobie, wiesz co, no, staje się powoli moim domem i pewnie przez długi okres czasu będzie nim i mam nadzieję, że tak mocno zżyje się, że nie będę jakbyś tam, znaczy będę sobie radził z jego mankamentami i z problemami, które występują, natomiast to, że ten system jest w bardzo fajny sposób uaktualniany i w jakiś sposób też te update'y, teraz jestem też w tym programie preview, wbijają mi się na konsolę i jestem w stanie je dostrzec i to nie jest tak jak w przypadku konsol Sony, że jest zapis enigmatyczny w część logu, stability system, tak, improvements i to jest absolutnie wszystko. Tutaj dostaję fajnego część loga, ja lubię takie rzeczy, jaram się, czytam część logi, chcę wiedzieć, co zostało zmienione, co zostało dodane, co zostało wyrzucone. Po prostu chcę mieć po prostu wiedzę na ten temat i tutaj Microsoft na tej linii w przypadku swojego systemu nie zawodzi. Tak samo zostałem poproszony na dzień dobry o aktualizację oprogramowania pada, co mi się też bardzo podobało i bardzo fajnie to zostało przeprowadzone. No jest masa takich fajnych rzeczy, które łektają moje takie
IT, taki IT OCD ego.
Tak, trochę tak jest i Microsoft w pewnych warstwach
pokazuje, systemu, że to jest software company taki typowy. A nie tak jak jest Sony, który zawsze stał hardwarem, a u nich z kolei soft to jest dno i kilometr mułu zazwyczaj.
Tak, to tutaj jest na odwrót, że właśnie ten soft i to, jak jestem informowany o pewnych rzeczach w tym ich systemie, jest bardzo fajnie wykonany. Oczywiście on ma swoje braki, natomiast ja będę pewnie regularnie je raportował, regularnie pewnie zgłaszał i być może w jakimś tam kolejnym preview buildzie pojawią się i wejdą w życie za czas jaki. Natomiast mam taką fajną możliwość, do tego specjalna apka, która w jakiś sposób też powoduje, że mam możliwość wpływania na to, co mi się podoba. Jest taki, nie wiem, fajny bajer generalnie, bo przechodzimy przez taką jakby sondę, gdzie jesteśmy odpytywani i o dość szczegółowe, nawet jak przechodziłem bodajże wczoraj czy wczoraj taką jedną z tych sond, o dość szczegółowe informacje na temat tego, jak jest podłączony do routera nasz telewizor, nasz komputer, ile urządzeń z niego korzysta, jakiego rodzaju to jest router, jakiego producenta nawet, z jakiego okresu, więc tak naprawdę sporo takich fajnych szczegółów, które mam wrażenie służą temu, żeby to wykorzystać w przyszłości, więc to wszystko wygląda dobrze. Natomiast trochę też nie podoba mi się trochę sklep. Sklep jest taki dość chujowy, bym powiedział, bo...
Ale on jest taki już teraz bardziej jak na 360, czyli masz okładki normalnie, czy bardziej taka lista jest, że tak jak było na początku, że to nie jest ułożone ani pionowo, ani poziomo, tylko jakby taka siatka po prostu.
Znaczy jest siatka, która się scrolluje w prawo generalnie i jeżeli chcesz wejść do jakiejś kategorii, to musisz tam wejść w kropeczki, to się tam rozwija, to się tam przenosi. Natomiast to jest jakby mniejsze zło. Wydaje mi się, że sklep w PS3 i w PS4, nie wiem jak teraz jest na PS4, bo dawno go już nie widziałem, ale na PS3 sklep był zdecydowanie fajniejszy, a już w ogóle zarządzanie sklepem przez weba, to już w ogóle Microsoft w tej kwestii, co mi się wydawało dziwne, ale faktycznie się, bo...
Tak, w ogóle ta strona dołana i te zmiany, gówniana, które są, jest dużo gorsze niż ja pamiętam to z czasów 360.
Tak, tak sobie nawet porównałem to i store Sony przez weba w ogóle jest, to jest magia i w ogóle możliwość zarządzania jakąkolwiek grą w ten sposób, że można wysłać ją, wrócić do kolejki, ona się obierze, to jest w ogóle rewelacja. Na łoniaku to raczej nie działa, więc tak naprawdę, owszem, można kupić coś przez weba i jak konsola działa, to tam gdzieś tam się obierze, natomiast jeszcze nie sprawdziłem tego tak dokładnie, muszę to organoleptycznie tak naprawdę sprawdzić konkretnie, czy to faktycznie działa, bo mam wrażenie, że z tym jest jakiś problem i w ogóle ten store przez weba Microsoftowy jest słaby, a przez konsolę jest też lipa, bo nie widać też cen, musisz dopiero wejść, chcieć kupić grę, żeby ci pojawiło się ile to będzie kosztowało i tak dalej, więc takie trochę za dużo klikania jest. Ja lubię ergonomię i lubię krótką piłkę w wykonywaniu akcji, no i ten sklep to nie jest miejsce takiego wiesz, mojego naturalnego żerowania, nie podoba mi się specjalnie ale całe szczęście tam na razie nie ma za dużo co przeglądać, więc tych gier tam też sporo nie ma, więc tak jest jak jest.
A powiedz, jak przeszedłeś do takiej codzienności z konceptem, który zakłada, że wszystko jest oddzielną aplikacją, czyli przyjaciele to jest aplikacja, achievement to jest aplikacja, no po prostu trochę inaczej niż jak to było w poprzednich systemach, z jakimi miałeś do czynienia, kiedy to naturalnie po prostu jakby zakładka w menu, a nie koniecznie wiesz, coś co się ładuje przez 2 sekundy.
No właśnie, to powoduje, że muszę wykonać trochę więcej akcji niż zazwyczaj. Ja jestem fanem ergonomii i tego, żeby użytkownik po prostu nie męczył się i w tej chwili też zawodowo projektuję pewne systemy, które muszą być ergonomiczne. Po prostu zależy mi na szczęściu użytkownika i na jego, że tak powiem, żeby to było user friendly, żeby on faktycznie nie musiał robić gdzieś naokoło różnych rzeczy. W przypadku Microsoftu i tego systemu na łoniaku nie do końca tak jest. Muszę czasami wykonać dużo więcej akcji. Można byłoby to rozwiązać w dużo prostszy sposób. Natomiast to nie jest system, który jest zły. On po prostu tak działa i tak jest zaprojektowany. Taka jest jego architektura. Nie da się tego zmienić po prostu od tak. I to, że nie wiem, wiadomości są inną apką, że nie wiem, trofea są gdzie indziej, albo że nie wiem, zapisanie moich jakichś tam filmów czy jakichś screenshotów też gdzieś jest w jakimś tam innym kafelku, no niespecjalnie mi to przeszkadza, bo tak naprawdę to jest jakieś tam miejsce w menu, czy to jest aplikacja, czy to jest tak naprawdę skrót do programu, który się gdzieś tam albo przeniesie mnie gdzieś, czy gdzieś tam się coś to wykona, tak jak w przypadku XMB na PS3 czy PS4, niespecjalnie jest jakby istotne. Nieistotne,
no, tylko jest jakieś tam ładowanie. Masz ten moment, kiedy jest full screen, prawda? I na środku pojawia się ikonka programu, więc...
Tak, no ale całe szczęście, że mamy ten multitasking, że tak naprawdę możemy sobie zatrzymać grę, możemy gdzieś wyjść, wrócić i tak naprawdę wracamy do gry bez wyłączania i ona gdzieś tam sobie działa w tle, czy gdzieś tam po prostu została spauzowana, więc tak naprawdę nie jest to specjalnie uciążliwe, bo... Pamiętam, że wielu rzeczy na przykład na PS3 nie dało się wykonać w trakcie trwania rozgrywki. Trzeba było grę zatrzymać na przykład i to było problematyczne. Tutaj w przypadku, nie wiem, PS4 pewnie też tak jest, że ten multitasking pozwala na to, żeby można gdzieś sobie wejść, można coś zobaczyć, można kogoś zaprosić, można napisać komuś wiadomość w łatwy sposób, można wysunąć sobie, powiedzmy, jakieś tam boczne okno, na którym coś tam się dzieje, mamy podtąć, nie wiem, chociażby jakiegoś czatu grupowego, czy jakiejś tam komunikacji głosowej i to naprawdę jest fajne, to jest ładnie zaprojektowane, tylko wymaga pewnego takiego po prostu przejścia na inny tryb klikania po prostu i wydaje mi się, że dla kogoś, kto przeszedł się z 360, to nie jest jakieś specjalnie problematyczne, natomiast ja się wciąż jeszcze w tym odnajduję i pewnych rzeczy, pewnie jeszcze pewnych trików, które normalnie ludzie wykonują, ja jeszcze nie znam, więc to pewnie przyjdzie z czasem. Natomiast to nie jest coś, co ten system w jakiś sposób, nie wiem, dyskredytuje i on nie jest jakby, wiesz, do wykorzystania i powoduje, że, nie wiem, nie nadaje się do, albo jest źle zaprojektowany. Po prostu trzeba się przełożyć, przestawić się na pewne mechaniki, pewne działania, które nie są tak naprawdę z założenia złe. Po prostu się trzeba do nich przyzwyczaić. Natomiast czy ja wiem, czy to powoduje, że, nie wiem, będę się czuł cały czas źle i będę się dobrze, jak będę siadał do PS4, do PS3, to będę mówił, o, jaki ten system z PS3 jest zajebisty, czemu tak na łoniaku nie może być. Myślę, że tak nie będzie. Myślę, że to są dwa trochę różne światy, natomiast żaden z nich nie jest jakimś takim, wiesz... To nie są jakieś skrajne światy, one po prostu są inne, natomiast służą temu samemu. I w przypadku łoniaka mam wrażenie, że trochę trzeba więcej poklikać i trochę więcej czasu to zabiera, natomiast system działa płynnie i w tej chwili może faktycznie nie mam go zawalonego jeszcze jakimiś rzeczami i dysk też jest jakby w większej części jest wciąż wolny, natomiast system działa płynnie i nie zawiódł mnie jeszcze i generalnie reaguje bardzo szybko na to, co mu się zapuści i tak dalej, więc nie, tutaj w tej kwestii to jest dość stabilna platforma i mam wrażenie, że tak będzie nadal, więc to jest super. Natomiast muszę wam powiedzieć jeszcze, bo pad jest najważniejszy z tego wszystkiego, bo gry grami, łoniak łoniakiem, pad padem i kuźwa, jak ten pad jest zajebisty, to po prostu, to ja się chyba tego kuźwa nie nadziwię nigdy, nie? To jest tak kawał dobrego sprzętu, że wciąż jestem pod ogromnym wrażeniem. I jak teraz biorę go w ręce i czuję ten jego ciężar, czuję ten plastik, to jest wszystko spasowane, jak tutaj kurwa nic nie skrzypi, jak te gałki są fantastycznie zrobione. Trochę oczywiście moja pamięć mięśniowa i szukanie krzyżaka w innym miejscu trochę na początku dawała o sobie znać, natomiast już teraz nie chciałbym w gry wideo nigdy grać niczym innym tak naprawdę. To jest to, co człowiekowi, jeżeli chodzi o kontrolery do gier wideo, mam wrażenie, że człowiekowi wyszło to najlepiej z możliwych opcji. Pad do 360 też był fajny.
No, dla mnie to dalej najlepszy pad chyba, jaki powstał.
No właśnie, i wiele osób tak mówi. Ja na przykład nie jestem w stanie tak powiedzieć, bo niespecjalnie dużo z nim obcowałem i też nigdy go nie posiadałem, żeby kontrolować gry wideo, chociażby na PC. Mhm. Natomiast ten od łoniaka to jest mistrzostwo świata i kurczę, jeżeli ktoś mi powie kiedykolwiek, że ten pad jest zły, to nie wiem, pewnie nie będę czasami też w stanie, ale będę spuszczał w pierdol regularny takim ludziom, bo to jest naprawdę kawał dobrego sprzętu i nie widzę powodu, żeby się do niego w jakikolwiek sposób przypieprzać. A no już w ogóle funkcjonalność działania na bateriach, a czy wiesz co, no okej, okay, no ale tak naprawdę nawet FPS-y, nawet Battlefielda 4, którego ogrywam teraz namiętnie, już nabiłem 16,5 godziny na łoniaku, i strzelanie teraz tigerami nie jest dalej problematyczne. Nawet to na początku mówię, kurde, nie nauczę się strzelać tym, nie jestem w stanie. Natomiast okazało się, że po kilku godzinach po prostu to przyszło samo z siebie.
A czy same triggery, to jeszcze ja bym powiedział, że okej, one zresztą mają fajnie ten patent z wibracjami, który akurat bym nie wyłączał, bo w Forcie świetnie działa. Nie wiem, czy w Battlefieldzie też masz jakiś taki wiesz.
Nie, ja w ogóle wyłączam. Nie lubię wszystkich tych wibracji. Po prostu to powoduje, że rozpraszam się i nie lubię, jak mi cokolwiek gdzieś brzęczy, cokolwiek mi gdzieś bzyczy, więc tak naprawdę nie, nie, nie. Staram się absolutnie ograniczyć to drżenie w łapach.
No to same triggery, jakby myślę, że do nich wielkich zarzutów to nie ma, ale bardziej te bumpery takim średnio wyszły, nie? Że one są takie jakieś, nie wiem, dziwne trochę.
Znaczy,
że
one
musisz
są tak...
je wciskać jakby opuszkami, nie opuszkami palców, tylko jakby w taką tam wyższą stroną palca, jakkolwiek to tam nazwać.
No tak, no znaczy, wiesz co, no to jest trochę inna konstrukcja, natomiast nie wiem, no w te gry, które mam na chwilę obecną, nie powoduje to jakiegoś dyskomfortu, albo że mówię, kurde, no nie, no nie, nie da się tak, po prostu trzeba, nie wiem, ustawić nowy layout batonów, albo próbować to przekonfigurować. Nie, generalnie gry odpalają się z defaultowym, no nie, BF-a sobie skustomowałem, bo tam potrzebowałem trochę zamienić sprawę z gałkami i skucaniem, natomiast to jest jakby przyzwyczajenie moje z Bad Company 2 i chciałbym, żeby tak zostało, bo tak mi się gra najlepiej. Natomiast czy rzucanie granatami i tak dalej, to jest już tak z automatu, że nawet gdybyś mnie teraz zapytał, który guzik do tego służy, to nie jestem w stanie ci powiedzieć, ale w trakcie gry wiem, co mam zrobić, żeby rzucić granat, więc wiesz o co chodzi, nie? To jest mniej więcej taka sytuacja. I kurczę, nic poza tym. A kwestia tego, ile ten pad jest w stanie wytrzymać tutaj podkreślam temat z niewyłączonymi wibracjami w niektórych grach, bo czasami się tego nie da zrobić, chociażby Diablo 3. Ile ten pad jest w stanie wytrzymać na dwóch paluszkach, to jest jakaś kuźwa abstrakcja dla mnie. Ja nie wiem, co oni zrobili, że na dwóch paluszkach ten pad wytrzymał przez ostatnie dwa tygodnie, nie wiem, dobre 50-60 godzin grania, łącznie z podłączonym headsetem, który nie ma swojego zasilania, no to... tylko wykorzystuje też te paluszki, które są w padzie.
Więc... Ale w ogóle to jest sam fakt, że jakoś tak, nie wiem, Microsoft już to na poprzedniej generacji zrobił. Ja wprawdzie na przykład osobiście wolałem korzystać z akumulatorków takich do ładowania, które zapewniały na przykład te 20 godzin, czyli jednak można 25, może no mniej więcej połowę czas krótszy niż tradycyjne baterie, no ale plus był zawsze taki, że można było po fakcie naładować. Miałem dwa komplety, więc zawsze jeden ładowałem, drugi był w zapasie. Więc ja polecam ci, no bo pytanie, czy na dłuższą metę będziesz chciał z bateriami. Ja po prostu miałem parę razy taką sytuację, że wyczerpały mi się paluszki, bo kompletnie zapomniałem o tym, żeby się zaopatrzyć, bo tak rzadko się ten pad ładował, że po prostu no trochę byłem wkurzony, kiedy okazało się, że w całym domu nie ma baterii, musiałem, nie wiem, z pilota do telewizora wyciągać, żeby dokończyć rozgrywkę, nie?
Znaczy wiesz co, ja mam w planach zakupić sobie ten taki kit z kabelkiem i z tym akumulatorem, który jest, i zobaczymy, pójdę w tą stronę. Baterie są ok, szczególnie, że trzeba je wymienić raz na 2-3 tygodnie przy intensywnym graniu, a faktycznie ostatnie 2 tygodnie starałem się grać regularnie kilka godzin wieczorkiem, a w weekendy to już tylko BF, czy chociażby w ubiegły piątek Diablo 3 na headsecie, nie wiem, z 5 godzin, z 6 godzin. I ta bateria to jest absolutnie dla mnie absolutnie zaskoczenie. To jest coś, co próżno szukać w przypadku padów Sony, więc to jest jedno z też z tych najmilszych zaskoczeń. Bardzo fajne jest też oczywiście montowanie tego headseta, który jest defaultowo wyposażony, przynajmniej ten mój łoniak był defaultowo wyposażony w ten headset, który jest bardzo lekki, nie daje o sobie znać. Trochę przeszkadza mi ta pała z mikrofonem, która mi gdzieś tam się koło gęby pałęta i czasami jak, nie wiem, coś chcę zrobić koło twarzy, czy nie wiem, napić się czegoś, to zawsze ten pręcik z tym mikrofonem gdzieś tam po prostu poruszę i pewnie ludzie, którzy ze mną grają, słyszą to wszystko, więc, ale to pewnie też kwestia pamięci mięśniowej, nałożenia się tego, że ten badyl gdzieś tutaj wystaje koło gęby i trzeba na to po prostu uważać. Natomiast samo mocowanie do pada i sterowanie głośnością, wyciszanie i tak dalej, no to jest super, to jest wszystko ładne, zwarte do kupy, to jest wszystko w obrębie kciuków, tak naprawdę operujemy kciukami i to się wszystko ładnie do kupy łączy w jeden cały spójny taki zestaw do ogarnięcia tego tematu. I to chyba tyle w kwestii takich rzeczy, które mnie w jakiś sposób ujęły. No i nie, no powiem ci tak, osobiście to nie jest tak, że żałuję, że jestem w posiadaniu łuniaka, bo zastanawiałem się, kurne, zmienię obóz, zmienię nową generację, tak mówię, kurne, jestem ciekawy, czy faktycznie te gry będą takie uber i w ogóle będę faktycznie odczuwał jakieś takie naprawdę duże plusy z tego, że posiadam tą konsolę, bo to wiesz, to nie jest kwestia posiadać, żeby posiadać, no ale to trzeba...
No nie, konsolę trzeba lubić,
tak,
po prostu.
Trzeba lubić, znaczy ja konsolę lubię generalnie i uważam, że to jest bardzo fajny koncept na...
Ale mam wrażenie, jakbyś tak mówił, że poznałeś dziewczynę, no fajna, ale jeszcze się nie zakochałem.
Wiesz co, bo trochę tak jest, bo generalnie... Trochę to jest też wina tego systemu, którym zarządzam konsolą. On według mnie potrzebuje jeszcze paru takich naprawdę fajnych szlifów i takich fajnych rzeczy, które go w jakiś sposób podkręcą. Natomiast on w tej chwili, przez to, że pewnie też go tak dogłębnie nie znam jeszcze i wciąż jeszcze nie poznałem jego... takich, wiesz, super właściwości, które gdzieś tam pewnie drzemią i tylko czekają sobie, aż ja je odkryję i będę się nimi jarał. Po prostu z tego to wynika.
Ale ten system można zawsze zmienić update'em, a pewne takie rzeczy w konsoli, które cię denerwują, już nie są do zmiany, więc zauważ
to,
przykład,
to takich rzeczy nie ma generalnie, które bym zmienił po prostu tak na płaszczyźnie architektury, wiesz, że po prostu coś jest źle zaprojektowane i po prostu tego się nie da zmienić już w tej chwili.
To jest najważniejsze, bo jakbyś prześledził, jak wyglądały poszczególne interfejsy do 360, no to zmieniła się konsola od strony software'u nie do poznania. Mhm. Tam naprawdę tam wtedy był system update'ów dużo rzadszych, bo one się pojawiały raz na wiosnę, raz na jesień, ale niektóre z nich wprowadzały no kompletne zmiany w interfejsie, totalne przebudowanie i zmianę całą logiczną nawet tego, jak się nawigowało po wszystkim. Więc tutaj, jako że i tak czekam na premierę Windowsa 10, no to myślę, że też może się spodziewać, że będą naprawdę spore zmiany w systemie i może też wiele takich rzeczy, które ci teraz denerwują, po prostu naprawią.
Mhm. Może tak być. Natomiast jeszcze jedna z takich rzeczy, które uważam, że są ok, to gniazda USB i ich umiejscowienie, bo...
Tak, jak mnie denerwuje, że PS4 ma tylko dwa porty z przodu. To jest tragedia, bo raz, że nawet tak wizualnie po prostu widzisz, że wystaje kabel, grasz i widzisz z tej strony, a dwa, że te pendrive'y, które no niektóre są grube jednak, no to ta konstrukcja powoduje, że nieraz jest problem z włożeniem, a tutaj Xbox ma zarąbisty port z boku, który jest bardzo łatwo dostępny.
Tak,
prawda?
Jest port z boku i dodatkowo jeszcze dwa z tyłu, więc tak naprawdę jeżeli coś, co nie będziemy specjalnie odpinać, chociażby dysk zewnętrzny, 1 tera, czy tam jakikolwiek mamy, będziemy chcieli podłączyć, to możemy sobie spokojnie to położyć z tyłu, żeby gdzieś nas po oczach nie waliło, a tu z boku mamy dostęp do właśnie jakiegoś pendrive'a, do jakichś szybkich rzeczy, jakiś gdzieś film trzeba gdzieś sobie puścić z czegoś i to fajnie działa. Nawet widziałem w internecie, że są specjalne huby, które tak fajnie nawet się prezentują, bo to jest taka jakby nakładka na ten bok. I można, to jest taki hub, który rozszerza dodatkowo 4 gniazda, więc już jakieś rozwiązania są, żeby wykorzystać to w przyszłości. Jestem ciekawy, jak tam jeszcze kwestia kompatybilności, tego jak czy faktycznie da się wszystko podłączyć do tego huba i faktycznie Microsoft to rozpozna. Natomiast jest to dobrze zaprojektowane i faktycznie nie będzie waliło po gałach, że jak cokolwiek będzie podłączone, więc no w sumie sam koncept i samo rozwiązanie konsoli plus tego systemu odbieram jako pozytywnie. Mam nadzieję, że system przede wszystkim tej konsoli będzie się rozwijał w dobrym kierunku, że będą dochodziły kolejne fajne opcje, że będą się pojawiały kolejne aplikacje, bo po tych aplikacjach teraz się bardzo fajnie klika. Bardzo mi się podoba to, jak prezentuje się aplikacja Twitchowa. Jak bardzo fajnie mi się też podobają inne aplikacje, chociażby MLB TV związana z baseballem. To są naprawdę, kurczę, fajne rzeczy i to nie jest zrobione od pierdol, tak po prostu, tylko to po prostu ma spełniać swoje zadanie i ma to być maksymalnie przyjazne dla użytkownika. I w tych aplikacjach, które sobie pobrałem, dam kilka raptem, to tak jest. One są po prostu dobrze skrojone i pokrywają się w kwestii tego, jak się po nich poruszamy, systemem, więc to tak naprawdę to jest, myślę, że zabieg przemyślany, żeby się nie okazało, że aplikacja jest bardziej user-friendly niż sam system konsoli, więc one w jakiś sposób się pokrywają w tym, jak działają, jak ile trzeba wyklikać, żeby do czegoś się dokopać i żeby coś osiągnąć. I to po prostu widać, że to jest jeden wielki ekosystem i to jest niewątpliwie ogromna zaleta, że tutaj pewne przyzwyczajenia, pewne rzeczy, które na które będzie, nie wiem, wymusi na nas system, będzie można spokojnie zastosować w aplikacjach. I to jest niewątpliwa zaleta, że to jest faktycznie jedno zwarte środowisko i aplikacje są też krojone właśnie pod to środowisko i mają się zachowywać tak, a nie inaczej. Więc to jest niewątpliwie duży plus, że oni myślą absolutnie global o wszystkim. Więc to jest akurat dobra sprawa, dobry kierunek.
Tak, no i myślę, że nie będę ci teraz pytać, czy warto, bo myślę, że po pierwsze ty powiesz, że...
No to przyjdzie jeszcze czas, wiesz.
Dokładnie, to jest inna sprawa, ale po prostu myślę, że każdy słuchając te argumenty, które mówiłeś, które są na tak, które na nie, no to dla jednych to będą rzeczy istotne, dla innych z kolei mniej, więc myślę, że każdy sobie poukłada, jeśli jeszcze się zastanawia,
powiem,
no to we własnym
powiem
zakresie.
Powiem ci tak, Robert, w tej chwili pograłem sobie chyba w 6 gier, Diablo 3, Battlefield 4, Sunset Overdrive, który był w bundlu. To nie jest moja bajka, to nie są moje buty. Będę pewnie potrzebował trochę czasu, żeby tą grę w ogóle przejść i ją skończyć, bo to nie jest mój świat. Zresztą nie kupowałem tej gry, tego bundla dla tej gry, więc to jest jakby inna kwestia. Po prostu nieszczęśliwym trafem po prostu takie bundle były w przypadku białych konsol. Natomiast Diablo 3, w którym spędzam absolutnie fantastyczne chwile. Battlefield 4, który naprawdę w tej chwili jest grywalną strzelanką, naprawdę dobrym shooterem multiplayerowym, który wygląda fantastycznie, gra się fantastycznie, jest to stabilne, jest to naprawdę kawał dobrej giery już teraz, po półtora roku tak naprawdę, ale jest, prędzej czy później. I Ori, które jest fantastyczne, które sobie też kupiłem, nie zdążyłem ograć na poprzedni odcinek, żeby też o nim popowiedzieć razem z Szymonem, ale ograłem i też to jest fantastyczna rzecz. Mam też Raymana z EA Access i jeszcze tam kilka innych pierdółek. No kurde, to jest mój dom. Ja będę tam grał po prostu i czekam na kolejne produkcje, czekam na...
A rozumiem, że 720p ci nie przeszkadza, nie? Ani tam, wiesz, jakieś niższe, nie wiem, frame rate'y, rozdzielczości, coś
nie,
takiego.
Nie, nie, tak absolutnie nie jestem w stanie dostrzec takich rzeczy, więc jeżeli... Znaczy nie wiem, czy widziałem grę w 720p, nie wiem, czy któraś z nich w jakiś sposób...
Bo chociażby Battlefield 4, nie?
No nie wiem, czy ona jest 720, wydaje mi się, że ona jest lekko pociągnięta, ale to jest jakby mniejszy temat. Generalnie gra mi się dobrze, bant jest fantastyczny, headset jest super, party z ludźmi, z którymi można sobie pogadać i tak dalej, masę znajomych, których już mam na liście, po prostu no kurde, żyć nie umierać, absolutnie jestem na ten teraz, na tą chwilę. Uważam, że to było dobrze wydane 1600 z groszami i chyba lepiej trafić nie mogłem. Także jak ktoś ma ochotę, ma pieniądze, nie wie co sobie kupić, to ja no, nie będę mówił, że ma nie kupować, no ale trzeba to sprawdzić, no trzeba sprawdzić. To jest naprawdę kawał dobrego sprzętu i mam nadzieję, że przede wszystkim będzie bezawaryjny, bo to też jest bardzo ważna rzecz, że za chwilę nie okaże się, że coś tam i sprzęt będzie gdzieś tam kulał i tak dalej. Ale wiesz, co się jeszcze okazało? Wpisałem sobie na supporcie xboxowym numer seryjny mojej konsoli i okazuje się, że mam gwarancję do 2017 roku, czy jakoś tak? W ogóle jakoś tak z dupy, 2 lata. Jakoś tak strasznie długo.
No bo to jest od momentu zakupu, więc...
Tak, więc generalnie... Więc,
no to super.
Także ludzie się tam gdzieś dziwili, że rok w ogóle miało być i tak dalej, a tu się okazuje, że nie. W ogóle w systemie Microsoftowym, w tym samym supporcie, door to door normalnie mam 2 lata. Do stycznia 2017.
A dobrze działa na pewno, bo testowałem, jak mi się 360 zepsuła, więc jeśli nie pogorszyli standardów, no to będzie okej.
Okay. Także to jest niewątpliwie też zaleta. No i tyle. No i czekam na kolejne gry, na State of Decay, czekam na Elita, no na kolejne gry, które będą wychodzić, no i będę regularnie kupował, no i tyle w temacie. No. To będzie moja platforma wiodąca na pewno przez kolejne, mam nadzieję, 2-3 lata, chyba że jeszcze pojawi się do tego PS4 w domu, bo taki plan też jest, więc ale to już musi No Man's Sky się w końcu pojawić.
Tak, no bo No Man's Sky chyba na Xboxa ładnie jednak nie będzie.
No, chyba tak.
Dobra, no to myślę, że sobie tym wątkiem podsumujemy naszą dyskusję w dzisiejszym podcaście. Jeszcze zanim zamkniemy odcinek, no to tradycyjnie premiery, a jest ich 5 takich godnych odnotowania, więc całkiem mocny tydzień się szykuje. Oczywiście tutaj posiadacze PlayStation 4 myślę, że najbardziej tutaj ślinią się na wieść o Bloodborne, czyli o takim duchowym następcu Dark Souls 1 i Dark Souls 2 w trochę innych klimatach.
I Demon Souls, no.
Dokładnie. Znowu klimaty są bardziej mroczne, więc no, myślę, że naprawdę gra w tych kwestiach takich jak muzyka, klimat będzie dawać radę, a słyszałem też w ogóle pierwsze opinie, że jest naprawdę dobrze, więc nie zdziwiłbym się, gdyby to się okazał najlepiej oceniany ekskluzyw na PS4 do tej pory, bo jeszcze w sumie żadnej takiej gry na takie około 90% średnich w recenzjach to jeszcze im się nie udało zrobić. Kolejna rzecz to Slender The Arrival, gra, która już na PC-cie, nie wiem, 2013 rok się pojawiła. Tak, w zeszłym roku była na starej generacji i teraz jest robiony port na nową. I ta gra się pojawi na PS4 i Xbox One 25 marca.
No powiem ci, że trochę się tym interesuje, jestem ciekawy.
Tak,
może
i obie te gry 25 marca. Dzień później w czwartek Pillars of Eternity, czyli duchowy spadkobierca Baldura. I 27 marca to jest Borderlands The Handsome Collection, czyli remaster dwójki oraz The Pre-Sequel na PS4 i Xbox One.
No i wszystkich DLC-ków oczywiście, bo to jest taka ogromna paka. To też i wszystkie DLC-ki, które będą wychodziły do Pre-Sequel, też będą automatycznie dostępne dla posiadaczy Handsome Collection.
Tak, i tak. Na koniec gra Ride, która jest od twórców MotoGP, od studia Milestone, która jest taką, można powiedzieć, trochę Forzą dla fanów motocykli. I gra wyjdzie na PC, starą generację, nową generację, więc no, ja nie jestem akurat w tym temacie za bardzo, ale myślę, że jak ktoś lubi motocykle i chciałby grą w tych klimatach na nową generację, to warto się zainteresować. To będzie razem z Borderem 27 marca. Więc tyle od nas na dzisiaj. Ja jeszcze zanim podsumuję, to przypomnę wam o www.padtv.pl. Odwiedzajcie także naszego Facebooka. Przypominamy o kodzie na e-access, który wrzucimy wtorek, środa. Jeszcze nie mówimy w jakich godzinach. Oraz na naszą grupę na Facebooku. Jesteśmy aktywni także na Twitterze, zarówno na profilu padowym, jak i naszych prywatnych. Jesteśmy też w Retro Rocket Network oraz w Radiu GRM. Ja nazywam się Robert Fijałkowski. Miałem przyjemność poprowadzić dzisiejszy taki dość nietypowy odcinek, a ze mną był Dawid Maron.
Żegnam się i do usłyszenia, ludziska.
Do usłyszenia za tydzień. Hej.